Bank centralny, narodowy czy europejski? To jest pytanie, które stawiamy dzisiaj naszemu gościowi, który jest w studio, a jest nim pani profesor Grażyna Ancyparowicz, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, były członek Rady Polityki Pieniężnej, wykładowca akademicki. Szczęść Boże, pani profesor.
Witam naszych radiosłuchaczy, bo być może niektórzy z państwa oglądali naszą pierwszą część w telewizji.
I słuchali w radio, bo ona też w radio była.
Tak.
Pani profesor, i wiele w tej pierwszej części mówiliśmy o tym temacie. Przeciwstawialiśmy, jeżeli tak można powiedzieć, te dwie rzeczywistości: Banku Centralnego Europejskiego, Banku Centralnego Narodowego, Polskiego w naszym wypadku, bo to jest też ta rzeczywistość, na którą chcielibyśmy szczególnie zwrócić uwagę. Ale ja bym chciał, żebyśmy powrócili jeszcze raz do pewnych takich fundamentów, po to, aby ci, którzy nie słuchali nas jeszcze, mogli sobie też pewne prawdy przyswoić. Dlaczego, albo w ogóle po co, jaka jest idea powstania czy obecności takiego tworu, jakim jest bank centralny w kraju? Bo najpierw na to popatrzmy.
Gdybyśmy tak najkrócej chcieli powiedzieć, to można by streścić ideę i sens istnienia banku centralnego, narodowego banku, bo mogą być oczywiście banki ponadnarodowe. No takim bankiem jest Europejski Bank Centralny. Że to jest instytucja, która stoi na straży suwerenności danego kraju. Jest jedną z wielu instytucji, bo na pewno armia jest taką instytucją, która stoi na straży suwerenności. Na pewno, jeśli jest rząd patriotycznie nastawiony, też stoi na straży suwerenności, ale bez wątpienia w sprawach gospodarczych posiadanie własnej waluty jest przywilejem kraju, który potrafi się sam rządzić, potrafi dbać o własne interesy, potrafi dbać o własną gospodarkę, no i jednocześnie dbać też o dobro własnych obywateli, dlatego że wtedy, kiedy staramy się, aby nasza waluta była w miarę możliwości jak najwyżej ceniona przez otoczenie zewnętrzne, to my wszyscy też zyskujemy szacunek dla tego pieniądza. Ja chcę przypomnieć, że na przykład w Polsce Ludowej mieliśmy no takie narzucone warunki z zewnątrz i szczerze mówiąc nasza złotówka, no bo tak samo jak dzisiaj mamy też nazwę naszej waluty, to jest złoty, prawda, polski złoty. Ona nie cieszyła się zaufaniem, nawet potem był taki czas, że i moich rodaków, prawda, ludzie woleli oszczędzać pieniądze w obcych walutach, bo nie mieli zaufania do tej naszej złotówki. Ale od kiedy te wszystkie zmiany, o których mówimy, nastąpiły, kiedy mamy własny bank centralny, który w gruncie rzeczy ma gwarancję konstytucyjne niezależności w swojej polityce, robi co może, no bo nie zawsze się to udaje, bo nie zawsze wszystko od nas zależy. Często jest tak, że chcielibyśmy, ja nie mówię tylko o kwestiach monetarnych, w ogóle mówię o tym, że czasami dążymy do czegoś, ale po prostu z boku nam jakieś tutaj okoliczności się zdarzają czy zjawiają, które przeszkadzają w realizacji naszych celów czy naszej misji. Ale bez wątpienia posiadanie własnej waluty dla kraju, który nie jest potęgą militarną, światową, ani potęgą gospodarczą, ale jest krajem naszym własnym, to jest jedna z oznak suwerenności i co więcej, jest to jeden z warunków do tego, żebyśmy mogli szybko się rozwijać, bo tak jak mówiłam w pierwszej części, posiadanie własnej waluty amortyzuje te wszystkie niekorzystne szoki, które przy gospodarce otwartej będą nas atakowały, ale nie będą aż tak dotkliwe, jakby były, gdybyśmy nie mieli własnego pieniądza, gdybyśmy byli zależni od decyzji kogoś, kto jest silniejszy, kto może decydować o tym, co u nas w kraju ma się dziać, gdyby jakieś zewnętrzne czynniki czy instytucje decydowały o tym, jak mamy się we własnym kraju rządzić. Dlatego myślę, że to, że mamy własną walutę, to jest również też przejaw suwerenności, chociażby gdybyśmy popatrzyli na historię Narodowego Banku Polskiego. Proszę zwrócić uwagę, że pierwszy bank polski, pierwszy bank centralny nazywał się Bankiem Polskim zresztą. Założył go książę Drucki Lubecki w 1828 roku i myśmy mieli wielką nadzieję, że pomimo, że jesteśmy pod zaborami, to przynajmniej polska gospodarka dzięki temu bankowi jakoś będzie kwitła po tych wszystkich zniszczeniach i z okresu zaboru i powstania kościuszkowskiego, potem wojen napoleońskich, że ona się odbuduje. I taka rzeczywiście była rola tego banku, ale później po powstaniach nie kto inny, tylko właśnie zaborcy, przede wszystkim to był zabór rosyjski, zniszczyli nam ten bank. Potem mieliśmy próbę też odbudowania całej tej tradycji w okresie międzywojennym. Zrobił to Władysław Grabski, który powołał Bank Polski i on się nazywał spółką akcyjną, bo taką miał formę organizacyjną, ale to był też Polski Bank Centralny. Polski bank, który wbrew nawet woli naczelnika państwa Piłsudskiego, który chciał, żeby inaczej się nazywała nasza waluta, wrócił do tradycji, do starej nazwy złotego. A ta tradycja jest naprawdę bardzo stara, bo ona sięga XVI wieku. Polska złotówka ma aż tak odległe i stare tradycje. I mieliśmy przed wojną pieniądz najsilniejszy, jeden z najsilniejszych, jeżeli chodzi o wiarygodność, a mimo to twórca tego banku spotykał się ze straszliwymi szykanami, był odwoływany, zrobiono różnego rodzaju przykrości, już nie mówiąc o dziennikarzach, którzy też wypisywali rozmaite brednie na jego temat.
No, historia lubi się powtarzać.
Także tak to bywa z tym bankiem. Suwerenność, suwerenność, jeszcze raz suwerenność, ale nie wszystkim się to podoba.
No właśnie, bo suwerenność to jest też cena, znaczy inaczej, za suwerenność trzeba zapłacić.
Tak.
I to, że bank centralny, Polski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski funkcjonuje tak, jak funkcjonuje i tak jak pani profesor przed chwilą powiedziała, co się nie podoba wielu, no za to też cenę trzeba płacić.
Bardzo wysoką cenę i jeżeli to dotyczy ludzi, którzy mają odpowiednią odporność, odpowiednią wiedzę i są przekonani, że ta misja jest niezbędna, to oni to wytrzymują. Gorzej, jeżeli to jest tak, że ta cała propaganda, wroga propaganda, głupia propaganda, często wymierzona w interes własnego kraju, ona zatacza szerokie kręgi i znajduje wielu zwolenników i znajduje posług rozmaitego rodzaju oszczerstwa, kalumnie i tak dalej, one znajdują posłuch u bardzo wielu ludzi. Ja muszę powiedzieć, jest taka piękna książka, to są pamiętniki brata właśnie twórcy tego banku centralnego z okresu międzywojennego, który się nazywał Władysław Grabski. I on opisywał właśnie, jak to wyglądało, bo nam się często wydaje, że ten okres międzywojenny to był taki łagodny, że wszyscy wspólnie pracowali, cieszyli się, byli patriotami, budowali byt ojczyzny i wydawało się wszystkim, że po tym okropnym okresie zaborów, to już żeśmy zmądrzeli. Otóż proszę Państwa, gdyby ktoś mógł, niech przeczyta tę książkę, bo to jest autentyczne świadectwo, że zawsze ludzie, którzy chcą walczyć o dobro swojego własnego kraju, będą musieli walczyć również z własnymi rodakami, którzy będą zmanipulowani przez tych, którzy próbują ten kraj czy jego fundamenty podkopywać, niszczyć poczucie patriotyzmu. Bo dzisiaj jak patrzymy na, w okresie międzywojennym wszyscy byli patriotami. Nieprawda, nie wszyscy. I posługiwano się również kłamstwem, oszczerstwami, często podważając zaufanie do tych, którzy to zaufanie, tym zaufaniem powinni się cieszyć. A osoby, którym nie należało ufać, często były właśnie stawiane na świeczniku. Jeżeli możecie, przeczytajcie Państwo gdzieś, bo to jest dostępne w bibliotekach. Ja nawet kupiłam w jakimś za grosze zresztą zupełnie w jakimś starej takiej księgarence, nawet nie wiem, czy to był nawet antykwariat, czy po prostu taki, no taki bukinista. Kupiłam oba te tomy. Na pewno w bibliotece można dostać pamiętniki Władysława Grabskiego, brata, rodzonego brata. Właśnie Władysław Grabski był rodzonym bratem twórcy pierwszego Banku Polskiego. I przeczytajcie Państwo, jak ciężki jest los, bo to się wydaje, że to, co dzisiaj jesteśmy wokół cyklonu, nie wszyscy potrafimy trzeźwo oceniać to, co się wokół nas dzieje. Ale właśnie kiedy patrzymy z odległej perspektywy, no bo to jest perspektywa no 100 lat już prawie, to wtedy Państwo dopiero możecie postrzegać tę rzeczywistość tak, jak ona na to zasługuje, żeby ją widzieć.
No właśnie, cena, którą trzeba zapłacić za suwerenność, cena, którą trzeba zapłacić za własny pieniądz, który jest gwarantem pewnego rodzaju bezpieczeństwa i niezależności. Powiedzieliśmy o tym, że to się też dzisiaj wielu nie podoba i myślę, że to jest wątek, do którego też dojdziemy dzisiaj. Ja chciałbym wrócić do tych takich problemów, pytań, które też się rodzą. Słowo przez ostatnie 2 lata, odkąd wybuchła wojna na Ukrainie, jeszcze trochę wcześniej, odmieniane przez wszystkie przypadki, czyli słowo inflacja. I w tej całej takiej medialnej wojnie, w tej całej medialnej nagonce za inflację w wielu momentach, czy za to, co się działo z inflacją, odpowiedzialność próbowano przypisać chociażby właśnie Radzie Polityki Pieniężnej, czy samemu prezesowi Narodowego Banku Polskiego. Pani profesor, jak wygląda relacja, jeżeli tak można powiedzieć, Narodowego Banku Polskiego, Rady Polityki Pieniężnej do inflacji jako zjawiska takiego?
To musimy tutaj właściwie rozdzielić te dwie kwestie. Ja powiem, skąd się wzięła ta ostatnia inflacja, bo mówiliśmy o tym w pierwszej części, że inflacja, czyli spadek siły nabywczej pieniądza, była zawsze, tylko że nie zawsze przebiegała jednakowo szybko i że bywały takie okresy, kiedy mieliśmy nawet deflację, czyli spadek cen i zazwyczaj to się łączyło z jakimiś kryzysami, gdzie po prostu inwestycje stanęły, ludzie nie mieli pieniędzy, żeby zaspokajać swoje nawet najbardziej podstawowe potrzeby i gospodarka wysychała jak taka ziemia, do której dawno, dawno, dawno nie spadła nawet jedna kropla deszczu. Natomiast tutaj, gdybyśmy popatrzyli na tę ostatnią falę, na to ostatnie uderzenie inflacji, bo pamiętajmy, inflacja była od momentu, kiedy pojawił się pieniądz. Wtedy ona polegała na tym, że fałszowano wagę monet, obcinano im brzegi, stąd są te karpki takie na monetach, mamy rąbki takie porobione właśnie dlatego, żeby nie obcinać tych brzegów. Ale było mnóstwo innych sposobów. W Polsce w pewnym momencie wybijano tak zwane brakte ataty, czyli to były tak cieniutkie blaszki srebra, bo takie były wtedy pieniądze, że nie dało się zrobić awersu i rewersu, tylko po prostu wybijano takie blaszki i z jednej strony były wypukłe te wzory, a z drugiej strony były wklęsłe. No ale od kiedy mamy właśnie pieniądz papierowy, ja o tym leciutko wspominałam, bo to jest w ogóle, trzeba zrobić parę wykładów, żeby to dokładnie opisać, ale w każdym razie wtedy zaczął być potrzebny ktoś, kto mógłby pilnować, żeby tego pieniądza nie było za dużo, czyli pilnować tego, żeby nie było drukowania pieniędzy. I dzisiaj chcę wyraźnie to powiedzieć, żaden bank centralny w żadnym cywilizowanym świecie pieniędzy nie drukuje, bo cały pieniądz, który mamy, w gruncie rzeczy powstaje w bankach komercyjnych, czyli w tych bankach, do których zwraca się klient z prośbą o pożyczkę albo kredyt. I bank mu udziela tej pożyczki albo kredytu, zapisując na jego koncie określoną sumę. A pieniądz w postaci banknotów no jest tylko w szczególnych przypadkach podkładany pod te pieniądze, jeżeli na rachunku danego klienta są akurat środki wpisane przez tenże bank komercyjny, a klient z jakichś tam względów chce, życzy sobie, czy nawet może, bo nie zawsze jest to dozwolone prawem, po prostu dokonać płatności w gotówce, czyli w banknotach bądź pieniądzu zdawkowym. Także dzisiaj, jeszcze raz to powtarzam, żaden bank centralny nie kreuje pieniądza. Od tego są zupełnie inne instytucje, też bankowe, banki komercyjne. Dlaczego bank centralny tego nie robi? Dlatego, że bank centralny nie ma w gruncie rzeczy klientów. Bank centralny nie obsługuje osób fizycznych ani przedsiębiorstw. Ja mówię o klasycznym banku centralnym, takim jaki w tej chwili mamy, bo w okresie realnego socjalizmu było inaczej. Bank centralny był monobankiem, czyli pełnił zarówno rolę władzy monetarnej, bo on jest władzą monetarną. Współczesny bank jest władzą monetarną. Zaraz wyjaśnię za chwilkę, na czym polega to, że on włada czymś. Natomiast nie prowadzi działalności komercyjnej, nie udziela kredytów bezpośrednio, nie finansuje nikogo bezpośrednio. Jedynie może prowadzić rachunki państwa, no bo to jest ta historyczna rola banku. On wyrósł właśnie z banków, które miały przywilej emisyjny i obsługiwały władców. I ta rola, i w tej roli on dalej tę rolę pełni. Dlaczego banki komercyjne uważa się za władzę? Otóż dlatego, że one muszą kontrolować banki komercyjne, ale robią to jak gdyby z lotu ptaka, bo nie mają, nasz bank przynajmniej, kiedyś miał takie prawo, ale niestety w 2006 roku została uchwalona ustawa, która pozbawiła nasz Narodowy Bank Polski możliwości wglądu w to, co się dzieje w bankach komercyjnych. To jest bardzo złe rozwiązanie i z tego, co wiem, to prezes, obecny prezes, pan profesor Glapiński, zabiegał o to w rządzie pani Szydło, żeby był przywrócony poprzedni stan, bo łatwiej byłoby sprawować nadzór, te władcze uprawnienia, gdyby była możliwość wglądu do tego, co się dzieje w sektorze bankowym od środka, również od tego, co się dzieje w poszczególnych bankach. No ale premierowie zwykle, którzy też chcą mieć władzę jako szefowie rządu, okazali się nieustępliwi i nadzór bankowy jest w tej chwili ten na poziomie poszczególnych banków, jest w Komisji Nadzoru Finansowego, która podlega pod pana premiera. I tutaj rola Narodowego Banku Polskiego jest bardzo niewielka, no jedynie chyba, że coś się złego dzieje i trzeba w jakiś sposób szukać rozwiązania, bo jakiś bank tam znalazł się w trudnościach. Ale wglądu w politykę taką marketingową, tą po jakiej cenie są oferowane kredyty, jak wygląda kwestia depozytów, nie ma. Narodowy Bank Polski, chociaż jest władzą i w naszych warunkach, bo w innych krajach bywa to różnie rozwiązywane, ale w naszych warunkach my nie mamy na to żadnego wpływu. Na czym polega wobec tego to władanie? Władanie polega na tym, że bank centralny ma pewne, one są, da się nazywa instrumenty, to tak dziwnie trochę brzmi, no bo to nie jest instrument muzyczny, ale po prostu to jest pewne narzędzie, pewien sposób działania takiego, że bank centralny może, mimo że nie ma wglądu w to, co się dzieje w poszczególnych bankach, wpływać na banki jako pewien system. I te narzędzia w gruncie rzeczy polegają na tym, że mamy przede wszystkim możliwość określania wysokości stopy procentowej, którą w danych warunkach uważamy za dobrą dla banków, które kreują pieniądz, żeby one między sobą udzielały sobie pożyczek, czyli wszystkie te stopy procentowe, o których mówimy, które są zawsze podawane w komunikatach każdego banku centralnego, one nie są adresowane do klientów, tylko są adresowane do banków, które są bankami komercyjnymi. Oczywiście do banków spółdzielniczych i SKOK-ów pośrednio też, no ale one są małe, więc nie one nadają ton, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na rynku finansowym. A więc stopy procentowe, które bank oferuje, są sygnałem dla banków. Jeżeli pożyczacie między sobą pieniądze, to byłoby dobrze, gdybyście nie przekraczali określonego poziomu. To jest ta stopa referencyjna. I to jest, jeżeli chodzi o kredyt, najdroższy kredyt, jaki może być, z punktu widzenia tego, jak banki między sobą prowadzą różnego rodzaju transakcje. Jeszcze raz powtarzam, to nie ma bezpośredniego przełożenia na to, jak banki będą się zachowywały wobec swoich klientów, ale jest oczywiste, że jeżeli ja mówię do banku komercyjnego, ja jako bank centralny, kochany, ja ci będę pożyczała pieniądze, jak ci zabraknie, ale pamiętaj, że to będzie bardzo cię drogo kosztowało, o wiele drożej, no to taki bank mówi, no dobrze, to ja muszę zastanowić się, czy ja w ogóle chcę te pieniądze, bo być może mnie się to nie opłaci, ja sobie poczekam. Natomiast te inne stopy, one dotyczą przede wszystkim, to są stopy depozytowe, bo czasem jest tak, że bank nie ma komu pożyczać pieniędzy, ma nadwyżki i chciałby je gdzieś ulokować, no nie ma gdzie. I wtedy ta stopa depozytowa, ona również dotyczy banków, ale to jest najmniej opłacalna, jaka może być. Także tutaj bank centralny wpływa w ten sposób na to, jaka będzie w przyszłości, ale pośrednio, nie ma bezpośredniego przełożenia, jak będą się zachowywały banki komercyjne. Czy będą raczej utrudniały dostęp do kredytu i podnosiły ceny tego pożyczkowego pieniądza, czy też nie. Natomiast to, jaka będzie polityka wobec klientów, jak powiedziałam, to jest absolutnie poza oddziaływaniem naszego banku centralnego. Można żałować, że tak jest, ale tak jest. I druga sprawa, którą się zajmują banki jako bank centralny, i to już jest powszechne, jako władza monetarna, to jest to, że on dba o to, żeby te banki zachowywały właściwą płynność, banki komercyjne, żeby zachowywały właściwą płynność. To znaczy, że jeżeli bank ma pewne zobowiązania wobec swoich klientów, to żeby mógł się z tych zobowiązań wywiązywać. I jeżeli one między sobą się, te banki komercyjne, nie mogą dogadać, to wtedy wkracza bank centralny, który albo ich w pewien sposób zasila w pieniądz, to się nazywają operacje otwartego rynku, albo ściąga nadwyżki tego pieniądza i to osiada wtedy w bilansie banku centralnego. Także on bezpośrednio wpływu na inflację nie ma. Jak powiedziałam, on jest władzą monetarną, on się kieruje tylko tym, żeby banki te komercyjne zachowywały odpowiednią cenę pieniądza, nie za wysoką, nie za niską, tylko adekwatną do sytuacji, czyli odpowiednią do sytuacji ogólnej w kraju, w gospodarce, i jednocześnie, żeby też nie było żadnych zatorów płatniczych, żadnych sytuacji takich, że bank jest, po prostu ma albo za dużo pieniędzy, z którymi nie ma co robić, albo ma ich za mało i też grozi mu utrata zaufania klientów. I teraz dwa słowa na temat inflacji, ostatniej inflacji. Otóż ta ostatnia inflacja nie została wywołana czynnikami monetarnymi w ścisłym tego słowa znaczeniu. Bo pamiętamy, że wszystko zaczęło się od tego, że mieliśmy ogromne lockdowny, które miały na celu przede wszystkim ochronę życia i zdrowia ludzi. I to było na całym świecie, bo wyobrażano sobie, że skoro mamy pandemię, co zresztą słusznie sobie tak wyobrażano, to jeżeli my ograniczymy kontakty międzyludzkie, to w ten sposób ta zaraza będzie się rozprzestrzeniała wolniej. I prawdopodobnie tak było. To pozwoliło zyskać na czasie trochę, znaleźć szczepionkę, nauczyć się żyć z tą pandemią, tak jak umiemy żyć z innymi chorobami. Ale ten pierwszy okres był niesłychanie trudny, bo zostały zamknięte granice państw, został całkowicie prawie sparaliżowany ruch ludności. Nawet sklepy, jak pamiętamy, poza sklepami żywnościowymi były praktycznie pozamykane, a jeżeli nawet sprzedawano tam coś, to też były kolejki, które się ustawiało, bo była ograniczona liczba osób, które mogą naraz być w takim sklepie i tak dalej. W związku z tym ci wszyscy, którzy na przykład świadczyli usługi albo mieli jakieś powiązania z zagranicą produkcji, a przecież dzisiaj właściwie mówimy o globalnej wiosce, jeden od drugiego zależy, po prostu nagle stracili dochody, stracili możliwość utrzymania się i prowadzenia normalnej działalności. I co zrobiły wszystkie kraje, wszystkie cywilizowane kraje? No, rządy złapały się za głowę i mówiły, no przecież musimy tym ludziom jakoś umożliwić przetrwanie tego ciężkiego okresu. No chociaż to, żeby mieli dach nad głową, tam ci, którzy mają, no a na szczęście większość ludzi ma dach nad głową, i żeby mogli spokojnie przeczekać te najtrudniejsze miesiące. Ale przecież w żadnym budżecie państwa nie było pieniędzy, które by przewidywały takie ekstra wypłaty na podtrzymanie tych zamkniętych przedsiębiorstw, bo w Polsce na przykład takich malutkich przedsiębiorstw mamy prawie 2,5 miliona jednoosobowych lub rodzinnych takich przedsiębiorstw, nie mówię już o gospodarstwach wiejskich, ale samych tych przedsiębiorstw takich usługowych, produkcyjnych, współpracujących z dużymi firmami, 2,5 miliona. I wyobraźcie sobie państwo, że te 2,5 miliona przedsiębiorstw nagle z dnia na dzień przestałoby otrzymywać jakiekolwiek dochody. To jest tragedia i dla tych ludzi, i dla wszystkich, którzy są z nimi związani, i dla całej gospodarki narodowej. I we wszystkich krajach świata w tym momencie rządy wzięły na siebie odpowiedzialność i powiedziały tak, no nie mamy pieniędzy w budżecie, ale my jako rząd możemy emitować papiery dłużne. One się nazywają obligacjami. I zaczęły emitować papiery dłużne, które kupowały banki, czyli po prostu banki komercyjne, nie banki centralne, bo one tego nie mogły robić, ale banki zwykłe, komercyjne kupowały, czyli pożyczały, inaczej mówiąc, państwu pieniądze. Na co? Na to, żeby można było właśnie chociaż częściowo zrekompensować skutki tych zerwanych łańcuchów dostaw i tych lockdownów. No i to był pierwszy taki jak gdyby impuls, który spowodował inflację, dlatego że były wydatkowane pieniądze, Banki centralne tylko tyle, że pomagały w taki sposób, że jak były niskie oprocentowanie tych obligacji, banki te komercyjne nie bardzo chciały je kupować, to banki centralne mówiły, no tak, no jeżeli uważacie, że to wam się nie opłaca, to my jak będziecie chcieli od was te obligacje kupimy w operacjach otwartego rynku, w strukturalnych operacjach otwartego rynku. Nawiasem mówiąc, ta praktyka w świecie zachodnim jest znana od 2011 roku, czyli od tego dużego kryzysu subprime. W Polsce tego nie było, bo nie było takiej potrzeby, dopiero w okresie covidowym. I to był pierwszy impuls inflacyjny bardzo silny. Jaki był drugi? Drugi impuls inflacyjny polegał na tym, że oczywiście, jak to bywa w każdym kryzysie, część jednak osób no, miała jakieś dochody, bo były te lockdowny, ale z przerwami, a nawet niektóre firmy w tym czasie bardzo się rozwinęły i wzbogaciły. Na przykład firmy, które oferowały sprzedaż przez internet, albo usługi internetowe, albo w ogóle były firmami produkcyjnymi i nie zostały tak silnie dotknięte skutkami tych lockdownów. I wtedy osiadły ogromne zapasy pieniędzy, których nie było na co wydawać na rachunkach w bankach komercyjnych. Oczywiście kto miał te pieniądze, ten miał. Nie wszyscy je mieli, ale jednak w masie swojej, czyli jak to się mówi w skali makroekonomicznej, był rzeczywiście ogromny przyrost depozytów. No i teraz jak ta gospodarka się już trochę jako tako oswoiła i politycy i ludzie też z pandemią i żeśmy zaczęli powoli znosić te wszystkie restrykcje i ograniczenia, to ludzie powiedzieli, no dobrze, no nic nie kupowałem 3 miesiące, 4 miesiące, pół roku, ale teraz mogę pójść do galerii, teraz już mogę pójść do normalnego sklepu, mogę pójść do restauracji, no to ja te pieniądze, które mam, zacznę wydawać. Tylko co się okazało? No okazało się, że owszem, pieniędzy było więcej, bo one były gromadzone przez dłuższy czas, właśnie z tych pożyczanych, żeby przetrwać jakoś ten najgorszy okres lockdownów, ale towarów wcale nie było więcej. Wprost przeciwnie, dalej były zerwane, łączność była zerwana w tej globalnej wiosce, jaką mamy i niestety zaczęli to wykorzystywać, albo stety raczej, bo to jest normalne działanie przedsiębiorcy, zaczęli przedsiębiorcy wykorzystywać te możliwości, bo jeżeli popyt i podaż nie są sobie równe, no to dotąd trwa ruch cen w jedną i w drugą stronę to się dzieje. W tym wypadku niestety w jedną, że te ceny zaczęły nam rosnąć. A ponieważ ludzie się zorientowali, ci, którzy władali tym całym aparatem produkcyjnym, że można te ceny dalej podnosić, bo jednak tych pieniędzy ciągle jest dużo, no to zaczęły te ceny rosnąć coraz bardziej, przy czym nie tylko w Polsce, to było głównie zjawisko światowe. I pewnie by się to wszystko dobrze skończyło, gdyby nie to, że była szykowana agresja Rosji na Ukrainę. I tak różnie do tego podchodzono, bo większość myślała, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby w XXI wieku nagle coś się stało. Więc jak jesienią 21 roku zaczęły gwałtownie rosnąć ceny gazu na rynkach światowych, a pamiętamy, że to jest strategiczny przecież surowiec, bo przecież ogrzewamy tym mieszkania i nie tylko, bo to jest również do produkcji nawozów, do wielu innych zastosowań jest niezbędny gaz, to się wydawało w pierwszej chwili, że to jest tylko szantaż rosyjski, bo chodzi o to, żeby była zgoda na uruchomienie Nord Stream 2. Nikt wtedy nie myślał, że może być z tego tytułu jakaś koszmarna sytuacja, jaka potem okazało się, że 24 lutego 2022 roku powstała, prawda? Czyli bezpośredni atak jednego państwa na drugie i to w sercu prawie Europy, prawda? No bo jednak Ukraina, mimo wszystko Europa Środkowo-Wschodnia, ale to jest przecież bardzo blisko nas i to jest, i to był dla wszystkich szok. I wtedy nastąpiła jakby trzecia fala inflacji, która była spowodowana tym, trzecia lub 2,5, zależy jak to liczy, że gwałtownie podrożały ceny energii. Jeżeli drożeje energia, i to jest też trochę dla nas jakby zapowiedź tego, co nas może czekać w przyszłości, to wszystko zaczyna drożeć. I to nie od razu, bo to jest tak jak kamień rzucony w wodę. To w jednym miejscu mamy głęboko, to widać po tych skokowych wzrostach cen energii, ale potem te kręgi się rozchodzą i powoli, ale nieustawicznie przez kilka tygodni, czasem kilka miesięcy zaczynają nam w górę szybować wszystkie ceny, bo zaczynają coraz bardziej drożeć materiały zaopatrzeniowe, już nie tylko sama energia, ale to, co jest potrzebne przedsiębiorcom, żeby mogły normalnie funkcjonować. I to była też bardzo silna fala inflacji, właśnie wywołana, również dotyczyło to żywności, agresją Rosji na Ukrainę. I wreszcie była ostatnia fala, która zaczęła się mniej więcej w marcu 2022 roku i zaczęła wygasać we wrześniu też 2022 roku, ale skutki odczuwamy do dzisiaj. To była tak zwana inflacja marsz. Otóż te globalne, wiodące firmy, jak się przekonały, że można podnosić ceny, to zaczęły szybować z cenami do góry. I to było nie zjawisko tylko, które było w Polsce, tylko też globalne. Ono u nas oczywiście też jakoś tam miało swój przebieg, ale tak się zdarzyło, że myśmy to odczuwali jako impuls taki wtórny. No nasze firmy też niektóre to czyniły. A więc mieliśmy te trzy takie silne, zewnętrzne, niemonetarne przyczyny inflacji. I w takiej sytuacji bank centralny jest bezradny. Co on może robić? On może zrobić tylko jedną rzecz, którą zrobił i Narodowy Bank Polski, i inne banki, chociaż Narodowy Bank Polski zrobił to wcześniej niż inne. Mianowicie podnosić stopy procentowe, czyli dać sygnał bankom komercyjnym, żeby nie kreowały pieniądza. Bo to jest dla nich sygnał, dlatego że jeżeli jest pieniądz drogi, to ja już nie będę korzystała z kredytu, żeby zrobić sobie remont w mieszkaniu, żeby kupić sobie nowy samochód, nowy telewizor. Troszeczkę inaczej było z mieszkaniami, dlatego że z mieszkaniami w Polsce jest tak, że mniej więcej z tego okresu 60% mieszkań kupionych na kredyt, nie mówię o mieszkaniach za gotówkę, było kupione dla celów inwestycyjnych. Czyli zawsze, nawet jak jest bieda, są ludzie, którzy mają pieniądze i oni sobie te pieniądze próbują tak zainwestować, żeby na tym nie stracić przynajmniej. I uważa się powszechnie, że jeżeli mamy mieszkanie, czyli nieruchomości, to na tym się nie traci. Czy tak będzie w przyszłości? Nie wiem, ale póki co to mniej więcej ten pogląd wytrzymuje krytykę, tak? Czyli się sprawdza. I to był jedyny obszar, gdzie te kredyty rzeczywiście szły szerszym strumieniem. Także bank centralny, jak zaczął podnosić te stopy procentowe, i one są w tej chwili bardzo wysokie, jak na nasze warunki, bo to jest 5,85, oczywiście mówimy o kredycie dla banków komercyjnych, bo co robią banki komercyjne, jak powiedziałam, to jest poza domeną oddziaływania bezpośredniego Narodowego Banku Polskiego. No to rzeczywiście banki komercyjne też zaczęły śrubować cenę swoich kredytów. I ludzie wtedy powiedzieli, no trudno, skoro już jestem zadłużona i muszę spłacać te kredyty, przede wszystkim kredyty mieszkaniowe, bo one są najbardziej uciążliwe, no to już ludzie mieli mniej pieniędzy, żeby kupować te inne towary. I przez to te ceny tych innych towarów zaczęły powoli obniżać się. I ta inflacja, tak jak przedstawiał to prezes, która wywindowała się na bardzo wysoki poziom pod wpływem tych trzech impulsów, jeden po drugim następującym, czyli COVID, potem ta inflacja marsz, czy jakkolwiek by ją nie nazwać, i wojna w Ukrainie i wzrost cen energii, zaczęła się sytuacja normalizować i uspokajać. Oczywiście rząd też dołożył swoje 3 grosze, no chociażby dlatego, że zamroził na krótki okres ceny żywności. On zrobił to w 2021 roku, wycofał się z tego 5% VAT-u na żywność nieprzetworzoną, uzyskując oczywiście zgodę Komisji Europejskiej. Tylko pamiętajmy, że w następnym roku, czyli w 2022 roku, ponieważ ceny spadły w lutym, to mieliśmy eksplozję cen rok do roku w 2023 roku. I to był ten szczyt inflacji. 18% mieliśmy z hakiem inflację, to jest bardzo dużo, bo to znaczy, że ceny nam podniosły się aż o ponad 18%, ale potem zaczęły już coraz bardziej łagodnieć i spadać. Mówię tak jak te fale, one są coraz słabsze. No w tej chwili sytuacja jest właściwie pod kontrolą, ale bez wątpienia czeka nas kolejny impuls inflacyjny, może mniejszy z powodu przywrócenia tej 5% stawki na żywność, bo to zależy, jak się konsumenci zachowają, bo jeżeli producent widzi, że nie sprzeda, to nie będzie podnosił ceny, no bo jemu chodzi
ale
o to, żeby sprzedać.
Ale najpierw będzie próbował.
I, oczywiście, a nie tylko że do magazynu czy wyrzucić. No tego nie wiemy do końca, ale nawet gdyby to nie będzie to silny impuls inflacyjny, natomiast o wiele poważniejsza jest sprawa z cenami energii, bo one niestety nadal są wysokie i tu działają różne czynniki, zarówno ten Zielony Ład, jak te certyfikaty, jak i w ogóle bardzo duże wahania, bo to jest przedmiot też i spekulacji cen surowców energetycznych na giełdach, na rynkach światowych, również taka pewna monopolistyczna pozycja tych, którzy rządzą przekazami, też państwowa, powiedzmy tutaj wola, bo państwo, no powiedzmy sobie, jak jest monopolistą, to też musi dbać o to, żeby były wpływy do budżetu, więc nie wiadomo jak będzie, bo na razie ta inflacja, jak powiedziałam, jest na relatywnie niskim poziomie, czyli od maja ubiegłego roku ceny z miesiąca na miesiąc praktycznie nie zmieniają się, jak patrzymy na to, jako pewien agregat, bo oczywiście zależy, co się kupuje i z punktu widzenia poszczególnych gospodarstw domowych to może wyglądać różnie, ale z punktu widzenia takiego zlotu ptaka, no to nam się te ceny specjalnie z miesiąca na miesiąc nie zmieniały i nawet w skali roku, jakbyśmy popatrzyli, ile dzisiaj musimy więcej zapłacić niż rok temu, to jest to niewiele więcej, bo to jest około 3, niecałe 4%. W styczniu było, w stosunku do stycznia ubiegłego roku. Ale co będzie dalej, nie wiemy. Dlatego, że po prostu nie wiemy, jak zareaguje po pierwsze rząd, odchodząc od tych wszystkich tarcz osłonowych, które były stosowane, żeby nie dopuścić do wysokiej inflacji, tylko walczyć z inflacją tymi wysokimi stopami procentowymi, które obciążały gospodarstwa domowe i ograniczały ich popyt na inne produkty. No i nie wiemy też, w jakim stopniu i czy gwałtownie będą się zmieniały ceny światowe surowców energetycznych i samej energii i przesyłania tej energii. Ale gdyby rzeczywiście tutaj gwałtownie próbować te ceny zmienić, to niestety będzie krótkotrwała, ale jednak będzie dosyć duża i silna fala inflacyjna. Z tym, że ona nie powinna trwać długo, ona powinna trwać najwyżej kilka miesięcy i nie będzie już tak silna jak wtedy przy COVID-zie, no bo jak mówię, tam był szczególny zbieg okoliczności i choroba, i wojna, i te wszystkie porwane sieci produkcyjne, które w tej chwili już są praktycznie odbudowywane.
No tak, ale jeżeli będzie sytuacja, w której nagle ceny energii, które do tej pory dla tych odbiorców tak zwanych wrażliwych były obniżone, sztucznie czy nie sztucznie, no ale były obniżone jednak. I ten odbiorca, czy to producent, który korzysta z gazu na przykład, albo z prądu w sposób no, szeroki, to znaczy ma, nie wiem, piece, które opiekają i tak dalej, nagle będzie musiał zapłacić tą cenę kilkadziesiąt, jak nie nawet kilkaset procent wyższą, to i tak go może dobić.
Ale ja mam, no oczywiście, że tak i dlatego ja mam nadzieję, że rząd się zachowa odpowiedzialnie i nawet jeżeli to jest tak jak jazdą samochodem, no jeżeli bardzo gwałtownie hamujemy, to możemy wpaść w poślizg i wylądować w rowie albo na drzewie i dobrze, jeżeli się nikomu nic złego nie stanie. Natomiast można też łagodniej hamować, bo kiedyś trzeba będzie odejść od tego, ale można to zrobić gwałtownie, odcinając od razu, prawda, i mówiąc, ja przywracam wszystko tak, jak było, bo jak mówię, z cenami żywności nie będzie większego problemu, bo tam się szacuje i zwykle szacunki Narodowego Banku Polskiego sprawdzały się w normalnych warunkach, nie w covidowych, no bo w covidowych to nikomu się nic nie sprawdziło. Ale jeżeli by rząd nawet przywrócił tę 5% stawkę na żywność, to najwyżej inflacja nam się podniesie o 1 punkt procentowy. Czyli powiedzmy, jak mamy w tej chwili około 3%, może 2,5%, no to będzie 3-4%. To jest do zniesienia. To jest do zniesienia, bo w sumie ta żywność jest ważna, ale to jest mniej więcej około 25-30% w przeciętnym gospodarstwie domowym. Natomiast z energią to jest gorzej, bo to będzie procent składany, prawda? Czyli to mi drożeje, w związku z tym ja będę żądała wyższej ceny od moich kontrahentów, moi kontrahenci od swoich i zaczynamy nakręcać spiralę inflacyjną. Ona oczywiście w pewnym momencie pęknie, bo już dłużej, tak jak sprężyny rodzina nadmiernie naciągnięta, to w pewnym momencie czasie, ale przedtem czeka nas dosyć przykry okres. Myśmy szacowali w Narodowym Banku Polskim i mam nadzieję, że więcej to nie będzie i że w ogóle tak nie będzie, tylko rząd się zachowa odpowiedzialnie i będzie łagodnie podchodził, ale nie mamy żadnych konkretnych jeszcze informacji, bo to jest domena rządu. Będzie podejdzie do tego problemu energii łagodnie i cen gazu podejdzie łagodnie, ale gdyby nawet było tak, że będzie to jakieś szokowe zdarzenie, no to ta inflacja prawdopodobnie byłaby wyższa od tej, która mogłaby być bez znoszenia tych osłon o jakieś 4 punkty procentowe. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli inflacja, którą my uważamy za potrzebną, żeby się polska gospodarka rozwijała, ja mówiłam w pierwszej tej naszej części, że inflacja to pełni taką rolę w gospodarce, jeżeli jest umiarkowana jak deszcz w rolnictwie. Trochę potrzeba, żeby gospodarka mogła się rozwijać, bo dochody muszą lekko wyprzedzać inwestycje i to, co mamy od strony podażowej. Ale to musi być bardzo łagodne. 2,5% w skali roku to nie jest dużo. Jeżeli by nawet ta inflacja wróciła do celu teraz tak w marcu, czy była w pobliżu tego celu, czyli tych 2,5%, a dodamy do tego 4 za energię i 1 za żywność, czyli 5 punktów procentowych, no to z powrotem wchodzimy na inflację rzędu 7, 8 czy nawet 9%. Jedyne, co mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że rząd zachowa się w sposób taki, powiedziałabym, który będzie brał pod uwagę również interes tych osób gorzej sytuowanych, że nie będzie to dokonywane gwałtownie, no bo wiele osób po prostu ma ogrzewanie gazowe. No to co, ludzie mają się pochorować tylko dlatego, że nie będą mieli pieniędzy na to, no żeby tak ogrzać mieszkanie. Mam nadzieję, że tak nie będzie i że w związku z tym ten szok inflacyjny nie będzie taki wysoki. Natomiast to, żebyśmy mogli liczyć na to, że ceny w Polsce się ustabilizują w sposób trwały, tak jak mieliśmy przed COVID-em, one były trwały, aż nawet mówiono nam, że macie za niskie te ceny, trzeba podnieść, tam trzeba coś zrobić, żeby ta inflacja była w Polsce wyższa. Ona wynosiła wtedy 1,5% w skali roku. Uważano, że to jest za mało. Więc my liczymy w banku, że nawet gdyby, jak mówię, rząd nawet bardzo drastycznie postąpił, miejmy nadzieję, że nie, to inflacja tak czy inaczej do połowy 2025 roku, czyli ten rok jeszcze będzie trudny, ale ona już powinna wrócić, jak to się mówi, do celu. No i jedno, co jest istotne, inflację można łagodzić też w taki sposób, że te grupy, które były jakoś dyskryminowane płacowo, a było mnóstwo grup dyskryminowanych płacowo w ostatnim okresie, mimo że było to, powiedzmy, szeroko zakrojone te programy społeczne, pomocowe, a to do samochodów się nawet dopłacało, jeżeli były elektryczne, a to do telewizorów, a tam jakieś inne, młodych ludzi zwalniało się z podatków. Ja akurat się dość krytycznie do tego odnosiłam, ale te grupy, które były właśnie tak jakby upośledzone finansowo, no one mają dostać dość znaczące podwyżki. Niektóre już dostały, inne mają dostać. Więc miejmy nadzieję, że nawet jeżeli mówimy o inflacji, to oczywiście będzie drożej, ale drożej to nie zawsze jest tak silnie odczuwalne, bo jeżeli moja pensja rośnie szybciej niż ceny, to ja nie muszę ograniczać swojej konsumpcji. Ja muszę to robić wtedy i to czasami jest nawet bardzo bolesne, jeżeli ceny rosną tak szybko, że ja nie mogę zaspokoić moich podstawowych potrzeb. Ja mogę mieć tylko nadzieję, ponieważ mamy tu wybory, że rząd będzie postępował oględnie i nie znajdziecie się państwo w takiej sytuacji, żeby te wasze podstawowe potrzeby czy musiały nagle być ograniczone i również, że ci, co mają trochę wyższy poziom życia, żeby musieli rezygnować z tego poziomu życia tylko dlatego, że będziemy mieli no jeszcze przez kilka ładnych miesięcy, niestety, ale to zagrożenie inflacyjne jest. Bo jeżeli nasze dochody rosną szybciej, to ta inflacja no jest oczywiście przykra, bo moglibyśmy sobie jeszcze na więcej pozwolić, ale mimo to nie musi nam się pogorszyć, jeżeli nasza stopa życiowa, ale nasze nawyki konsumpcyjne mogą być zaspokajane tak, jak były do tej pory.
Ale może to jak o to będzie chodzi, żeby z powrotem wrócić do pewnego rozwarstwienia społecznego?
No, rozwarstwienie społeczne jeszcze było zawsze, jest i będzie. Chodzi o to, żeby nie było zbyt drastyczne. Jeżeli popatrzylibyśmy znowu z lotu ptaka, ja mówię o tym, co jest w statystyce, a nie o tym, co odczuwamy subiektywnie, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy, to w Polsce w ostatnich no powiedzmy 15 latach, tak bym to powiedziała, bo czyli nawet nie te ostatnie 8, tylko 15, to rozwarstwienie maleje, ale nie znaczy, że my mamy wysoki poziom życia. Nie mamy wysokiego poziomu życia jeszcze takiego, do którego aspirujemy, chociaż bez wątpienia, jak się patrzy, czy na wzrost PKB, czy na wzrost dochodów indywidualnych, czy nawet na to, jak gonimy tą minimalną płacę w Unii Europejskiej, tą, czy przeciętną płacę w Unii Europejskiej, to ten dystans się zmniejsza, bo polska gospodarka rozwija się bardzo dobrze. Ona się rozwija dzięki przedsiębiorcom, dzięki temu, że mamy bardzo mądrych ludzi, którzy potrafili stworzyć z niczego przedsiębiorstwa, dobrze nimi zarządzać. Mieliśmy również ludzi, którzy od bardzo wielu lat te przedsiębiorstwa państwowe, które ocalały z tej masowej wyprzedaży, były dobrze zarządzane. Niektóre z nich, o tych dwóch ja już wspominałam, to chodzi o Orlen i KGHM, to są już koncerny na skalę globalną. Mamy bardzo bezpieczne banki, one wprawdzie żyłują naszych klientów jak mogą, bo taka jest prawda, mówię o bankach komercyjnych, drogi jest kredyt, bardzo nisko procentowane depozyty, no ale no niestety, no jesteśmy cały czas na dorobku i te banki, ten cały sektor, ten rynek finansowy się tworzy i tutaj działa to takie, no nie jest to przyjemne, ale takie prawo popytu i podaży, jeżeli mogę jako przedsiębiorca wziąć wyższą cenę i mieć wyższą marżę zysku, to nie kieruję się interesem społecznym, tylko patrzę przede wszystkim na to, żeby właściciel był ze mnie zadowolony. I tutaj na to nie mamy większego wpływu. Jedyny wpływ byłby wtedy, gdyby te banki, gdyby było ich po prostu więcej, gdyby było więcej silnych, dużych to. Banków. No ale jak mówię, no nie mieliśmy w ogóle rynku bankowego, jak żeśmy wkraczali w okres transformacji ustrojowej 30 parę lat temu, zbudowaliśmy sporo, ale jeszcze przed nami też wiele wyzwań na przyszłość. Tym niemniej ja jednak patrzę mimo wszystko z nadzieją. No uważam, że jeżeli Polacy do tej pory pokazali, że potrafili z kraju, który był poddany szokowej terapii, gdzie było 3 miliony ludzi bezrobotnych, gdzie 2,5 miliona ludzi młodych, zdolnych, takich, którzy mieli świetne wykształcenie, zostało wypchniętych za granicę. I myśmy mimo to potrafili osiągnąć ten poziom życia, który mamy dzisiaj, że cały czas maleje ten dystans pomiędzy nami i tymi najwyżej rozwiniętymi krajami zachodnimi, takimi jak Niemcy, jak Francja, jak Szwecja, jak Holandia, no nie jak Luksemburg, bo on jest w ogóle tam,
tak, powiedzmy sobie. To jest inna kategoria.
To jednak jeszcze jak nam trochę dacie państwo czasu, czy ja mówię o tych, którzy decydują gdzieś tam ponad naszymi głowami i potrafią wpływać na naszych polityków i ich decyzje, które niekoniecznie zawsze są zgodne z interesem narodowym. Czasami to wynika po prostu ze zwykłych błędów. No ludzkie błędy, to się zdarza. To my na pewno będziemy bardzo szybko szli do przodu, bo to jest kraj niesłychanie dynamiczny, jest średni, więc nie ma tych obciążeń, które mają te wielkie mocarstwa, ale nie jest też malutki. I w związku z tym mamy wszystkie cechy. To inwestorzy doceniają. Do nas napływa rekordowo wysoka liczba inwestycji zagranicznych. Tworzą się nowe przedsiębiorstwa. Nie o wszystkich się mówi, bo nie są to przedsiębiorstwa czasami aż tak spektakularnie wielkie, żeby wszyscy się tym interesowali. Ale powiedzcie państwo, zobaczcie, jak wygląda chociażby Śląsk. Ja akurat pracuję na Śląsku, więc mogę porównać, jak się zmienił w ciągu 12 lat. Ja pamiętam braci Karnowskich, którzy robili ze mną wywiad, chyba to był rok 2011 albo 2012. I ja pamiętam, jak wtedy im powiedziałam, że jeżdżę po tym Śląsku, bo tam akurat pracuję. I wydaje mi się czasami, że jakiś kataklizm albo wojna przetoczyła się przez ten najbardziej uprzemysłowiony region naszego kraju. A teraz jak tam przyjeżdżam, w te same miejsca, ja widzę, że piękne, kwitnące miasteczka, mnóstwo nowych, wspaniałych fabryk. Tam pracują ludzie, są zadowoleni, powstają całe osiedla, mieszkaniowe domy. Oczywiście, że nie wszyscy równo z tego korzystają. Są ludzie, którzy dalej się borykają z ogromnymi trudnościami, jest im bardzo ciężko. Nie wszędzie to jeszcze dotarło, no bo jak mówię, nie wszędzie jest łatwo zmobilizować do pracy, nie wszędzie też kapitał chce napływać, bo kapitał napływa tam, gdzie są, jest dobrze dobrze rozwinięta infrastruktura. Stąd na przykład pomysł tego CPK. Ja tutaj nie agituję, ale taka jest prawda. Jak ja słyszę, że to chodzi o lotnisko. Proszę Państwa, to w ogóle nie chodzi o lotnisko. Lotnisko to ja sobie mogę postawić dwa pasy i latać. Albo nawet na łące. Chodzi o co innego. Chodzi o cargo. Na cargo się zarabia gigantyczne pieniądze. I ja się zastanawiam, czy jak premier mówił o tym, że on sobie może wziąć samochód czy taksówkę i pojechać na lotnisko w Gdańsku, to on mówił poważnie, czy to były takie jakieś gorzkie żarty. Dlatego, że nie sądzę, żeby ktoś, kto jest premierem polskiego rządu, nie rozumiał, że jeżeli mam lotnisko, to nie jest ważny transport pasażerski, bo on jest z reguły deficytowy. On nie przynosi dochodów. Ważne jest cargo, czyli przywóz towarów z innych krajów. To samo dotyczyło zresztą innych projektów, których część jest ukończona na szczęście, na przykład jak ten przekop pod Świnoujściem, ale część nie. Dlatego ja wierzę cały czas, mimo wszystko, że to powiedzmy takie utarczki polityczne, czy różnice punktów widzenia, one były, są i będą, ale zwycięży interes Polski, że ludzie nie pozwolą na to, żeby niszczyć z góry szanse rozwojowe, jakie nasz kraj ma. To samo dotyczy również suwerenności Narodowego Banku Polskiego i tego, żebyśmy tak długo, jak będziemy potrzebowali, a jeszcze długo będziemy potrzebowali, mieli własną walutę, bo ona poprzez swoje wahania kursu amortyzuje szoki zewnętrzne. Ona powoduje, że ta fala, która przychodzi do nas, jeżeli ona jest groźna, ona jest szybko osłabiana. Ona nie powoduje tak dużych strat jak tsunami. Nie dzieje się u nas tsunami. Kraje, które tego nie mają, na przykład jak był ten kryzys finansowy 2007-2009, to kraje w euro przeżyły straszne załamania, ogromne dramaty i tak dalej. Nie można było sobie, bo nie mają własnego pieniądza.
No tak, ale myśli Pani, że wszystkie kraje, które wchodziły do strefy euro w tej pierwszej fali, czyli chociażby tutaj pytanie moje się oczywiście rodzi związane z Grecją. Czy wszystkie kraje były gotowe do tego, żeby wejść w strefę euro?
No więc tu jest taki problem, że my się tego boimy w Banku Narodowym nie ze względu na własny interes, tylko przede wszystkim, bo przecież prezes Glapiński i jego tam powiedzmy ten cały zespół, to prezes oczywiście by wtedy był szefem oddziału. Tak, Europejskiego Banku Centralnego, bo bank centralny przestaje być bankiem centralnym, tylko staje się oddziałem banku we Frankfurcie, czyli niemieckiego banku w gruncie rzeczy, bo niby on jest europejski, ale w gruncie rzeczy pierwsze skrzypce grają tam Niemcy. No to oni będą dbali przede wszystkim o własny interes. I teraz tak jak mamy w Grecji, prawda, był kataklizm, to dbano przede wszystkim o interesy niemieckich banków, a nie Greków. Odebrano Grekom emerytury, odebrano Grekom zarobki, odebrano mnóstwo szans rozwojowych, no bo jeżeli ja nie mam pieniędzy, to się nie rozwijam, bo nie mam z czego inwestować, bo popyt jest ograniczony, bo ludzie muszą oszczędzać albo nawet nie są w stanie wydatkować pieniędzy, żeby zaspokajać nawet podstawowe potrzeby, tak jak to bywa w kryzysie. Dlatego ja głęboko wierzę w mądrość Polaków, którzy nie pozwolą na to, zresztą większość, wszystkie badania wskazują, że poza nieliczną grupą ludzi, którzy są powiązani z rynkami kapitałowymi, albo są właścicielami przedsiębiorstw powiązanymi z innymi, powiedzmy, światowymi koncernami, no to oni rzeczywiście chcieliby mieć to euro, dlatego że wtedy eliminują częściowo ryzyko kursowe. Nie całkowicie, no bo euro też podlega wahaniom w stosunku do dolara, tam powiedzmy do jena czy do funta, ale na pewno te wahania są mniejsze. Natomiast z punktu widzenia reszty naszego społeczeństwa, czyli prawdopodobnie 90%, chociaż i wszyscy sobie zdają z tego sprawę, to posiadanie własnej waluty to jest właśnie taki resort, na którym ta gospodarka się ugina. No to, gdybyśmy nie mieli własnej waluty, to byłoby tak, jakbyśmy jechali wozem drabiniastym, który ma drewniane koła i nie ma żadnych resorów ani zabezpieczenia i cierpimy, bo każdy wyboje czy coś, to powodują, że niestety jesteśmy trzęsieni i straszliwie źle się czujemy potem po takiej podróży.
Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję za tę część. Teraz oddamy głos naszym radiosłuchaczom. Bank centralny, narodowy czy europejski? To pytanie zadajemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych, a jest ono skierowane do naszego gościa, którym jest pani profesor Grażyna Ancyparowicz, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, były członek Rady Polityki Pieniężnej, wykładowca akademicki. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla tych, którzy korzystają, którzy słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Serdecznie zapraszamy Państwa do włączenia się w naszą rozmowę.
Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank.
I want to be a part of it. New York, New York.
Your vagabond shoes, they are longing to stray
and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep
and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away.
Gonna make a brand new start of it in old New York.
You always make it there. You make it anywhere.
It's up to you, New York, New York. City that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the list.
You bet. You always make it there. You make it anywhere.
Come on, come through. New York,
New York.
Bank centralny, narodowy czy europejski? To pytanie, które zadajemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszym gościem pani profesor Grażyna Antyparowicz, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, były członek Rady Polityki Pieniężnej, wykładowca akademicki. Odbieramy telefon od naszych radiosłuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Halo, dobry wieczór. Nie będzie posłany Jezus Chrystus i Maria zawsze witam.
Teraz i zawsze witamy. Któż się do nas dodzwonił? Panie Pawle, w miarę możliwości prosiłbym o wyłączenie radia, dobrze? Bo tak.
Dobrze, dobrze, już.
Teraz lepiej?
O, dużo lepiej, prosimy bardzo.
Tak, przysłuchuję się audycji, zresztą bardzo ciekawa. Przejeżdżam teraz aktualnie przez obecnie kraj Austria. W tym kraju żyła taka pewna mistyczka, nazywała się Maria Simma. I ona w swojej książce, w opowieściach, w wywiadzie, który został przeprowadzony, właśnie tam opisuje swoje przeżycia z duszami czystowymi. I jest tam też pewien fragment, który nawiązuje między innymi też do banków. Tak, do banków właśnie. No i według opisu tej książki, opisu tej autorki, no bank, czyli można powiedzieć też swego rodzaju struktura korporacyjna, no jest według tych dusz czystowych czymś złym po prostu. Ja też podzielam to zdanie jednak, no bo jak się spojrzy na korporację, no jednak bardziej jest się tam jednostką niż gdzieś tam jakoś, prawda, relacje, czy to w firmie, czy jakoś tak bardziej po dobroci nieraz współpracować, no nie ma tam takiego czegoś. I tak jakby no bardziej jest się tą jednostką, tak? Czyli po prostu gdzieś, dajmy na to, no nie wiem, mam małą firmę, ale mogę jakoś te pieniądze wykorzystać, gdzieś chciałbym się z tym podzielić. Czy to oddać pieniądze na kościół, czy na jakiś dobry cel, czy na misję, czy na cokolwiek takiego, co by budowało dobro w świecie. No jednak w korporacjach jest większa chęć zysku, tak? Czyli gdzieś tam każdą złotóweczkę czułam, no nie licząc się koniecznie z drugim człowiekiem. I tak chciałem właśnie nawiązać do tematu tej mistyczki, która też to właśnie opisuje. Polecam książkę, pozdrawiam.
Panie Pawle, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. Pani profesor, prosimy o słowo komentarza.
A tu mamy dwie różne sprawy, dlatego że rzeczywiście ja kiedyś też pracowałam w korporacji i muszę powiedzieć, to był okres, kiedy ja zarabiałam najwięcej, jeśli chodzi o wynagrodzenie, i uciekłam stamtąd najszybciej, jak tylko mogłam. Dlatego, że tam są takie stosunki międzyludzkie, które mnie nie odpowiadają, ale są ludzie, którzy dobrze się w tym czują. No, są tacy, którzy na przykład biorą udział w wyścigach albo nawet w walkach bokserskich czy w innych i dobrze się z tym czują, i są tacy, co ich podziwiają, a są tacy, których to rzeczywiście jakoś odstręcza. No, ale my mówimy w tej chwili o banku centralnym i bank centralny, współczesny bank centralny na pewno nie jest korporacją. On jest instytucją i jest władzą. W Polsce ta władza jest trochę ograniczona. Ja o tym wspominałam. Właściwie powinien ten bank być całkowicie niezależny pod każdym względem, ale polskie prawo nie chroni należycie naszego banku. Ja mówię o prawie, bo praktyka na razie była inna. Jak będzie, to zobaczymy, no bo zdaje się, że w tej chwili w Polsce w ogóle prawo zdaje się nie bardzo się liczy, albo jest tak, że są osoby, które uważają, że jak mają inne zdanie niż przepisy prawa, no to mogą je sobie realizować i materializować swoje wyobrażenia o tym, jak powinno wyglądać prawo. Mam nadzieję, że nie będzie to dotyczyło banku centralnego, polskiego banku centralnego, ale właśnie banki centralne stoją na straży prawa. One dobrze, jeżeli mogą, również w sposób bezpośredni, a nie tylko pośredni, wpływać na to, co dzieje się w bankach komercyjnych. Natomiast niestety banki komercyjne muszą istnieć, bo ja rozumiem, że pan mówił o jakichś niewielkich przedsiębiorstwach. Nawet jeżeli tam pracuje kilkuset ludzi, 200-300 osób, to można sobie jeszcze teoretycznie wyobrazić, że jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Natomiast przy dzisiejszych ogromnych przedsiębiorstwach, a tego się nie da odwrócić niestety, bo tak historia ludzkości się w tym kierunku potoczyła i pewnie dalej to będzie trwało. Jest ta koncentracja i centralizacja produkcji i kapitału i są takie technologie i są takie dziedziny produkcji, które wymagają po prostu gigantycznych kapitałów i żaden człowiek sam z siebie nie może tego kapitału tworzyć. A po drugie chciałam zwrócić uwagę, pewnie tutaj jakoś to umknęło uwadze pana, że banki komercyjne to są właśnie instytucje, które są powołane do kreacji pieniądza. Jeżeli nam się produkcja rozwija, to za rozwojem tej produkcji musi również nadążać kreacja pieniądza, bo inaczej nie będzie czym obsługiwać transakcji, których liczba też będzie rosła w miarę rozwoju produkcji. I rolą banków komercyjnych jest kreacja pieniądza, a rolą banku centralnego jest pilnowanie, żeby ta kreacja pieniądza nie przebiegała ani za szybko, ani zbyt wolno. Dlatego, jak mówię, bank centralny nie jest korporacją. Jest władzą monetarną i takimi instrumentami, w jakie prawo go wyposaża, pilnuje tego, żeby banki komercyjne pilnowały swoich własnych interesów, bo to jest oczywista oczywistość. One muszą działać tak, bo one przecież obracają naszymi pieniędzmi. Przecież banki komercyjne nie mają własnych pieniędzy. One mają nasze pieniądze. Na tej podstawie kreują nowe pieniądze. To jest tak jak z ziarnem, które wrzucamy w ziemię i które wydaje plon. Jedno dwukrotny, inne dziesięciokrotny, inne stukrotny. Chodzi o to, rolą banku centralnego jest to, żeby za szybko nie następowała ta kreacja pieniądza, bo to jest bardzo groźne, bo wtedy nam grozi inflacja monetarna. Po prostu za duże dochody są wykreowane, nie można przedstawić masy towarowej jakiejś i wtedy oczywiście każdy przedsiębiorca będzie starał się to dla siebie ze swoją korzyścią podnosić ceny, żeby mieć jak największe zyski. Ale naprawdę bank centralny nie jest bankiem komercyjnym dzisiaj.
Bardzo serdecznie dziękuję pani profesor Grażyna Ancyparowicz. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Mówi Tadeusz z Dąbrowy Górniczej.
Witamy panie Tadeuszu.
Chciałem tak się spytać pani profesor, skąd się biorą zarobki w naszym Banku Narodowym i jakie są duże? Pewnie tam są ujawnione, ale jakie są duże w porównaniu do banku tam we Frankfurcie i na przykład w Londynie i dlaczego ten fund był na początku taki drogi, czy teraz mu się pogorszyło, że tam kosztuje w granicach 5 zł. Od czego to zależało? To tyle. Dziękuję.
Panie Tadeuszu, bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy. Prosimy panią profesor o słowo.
Ja nie wiem, czy potrafię precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Narodowy Bank Polski, jak wiemy, zarządza rezerwami całego państwa. I to jest normalna usługa, którą świadczy Narodowy Bank Polski na rzecz polskiego państwa. Właśnie poprzez to, że finansuje w pewnym sensie oczywiście sektor bankowy, jak mówiłam, to działa w dwie strony, ale również kupuje papiery zagranicznych banków, nie zawsze banków centralnych, tylko takie papiery, które mają, jak się mówi, wysoki rating, czyli od bardzo wiarygodnych instytucji, przedsiębiorstw, kupuje papiery i to są rezerwy, one są nominowane w walutach obcych i na tym, jak się mądrze zarządza, można całkiem nieźle zarabiać. To każdy, kto tam na Forexie gra, czy gdzie indziej, oczywiście Narodowy Bank Polski tego nie robi, ale nawet taki zwykły inwestor, który tam na giełdzie gdzieś tam sobie jakieś sumy inwestuje, to wie, że jak się umie takim portfelem zarządzać papierów wartościowych, bo to są oprócz złota, ale jak powiedziałam, jest wprawdzie dużo, bo 360 ton, ale z drugiej strony jest to tylko 13% rezerw. Mamy te nasze rezerwy, to jest prawie 1 bln zł, więc to naprawdę są ogromne pieniądze. Jak się tym mądrze zarządza, to macie z tego tytułu dochody. I Narodowy Bank Polski, wbrew temu, co się czasami opowiada, jakieś nonsensy, nie korzysta z żadnych pieniędzy podatników. To są pieniądze zarobione przez pracowników Narodowego Banku Polskiego na tej działalności bankowej, którą każdy bank normalnie robi. Czyli on przeprowadza operację otwartego rynku i to są nasze koszty, bardzo wysokie, na przykład w przypadku wysokich stóp procentowych, ale jednocześnie mamy dochody, rzeczywiste dochody, które są wygenerowane poprzez normalne prowadzenie działalności bankowej związane z zarządzami aktywami, które Narodowy Bank Polski posiada. Więc nie zawsze trzeba z klientami takimi detalicznymi, czy nawet przedsiębiorstwami wprost prowadzić jakichś rozrachunków i kredytować, tylko właśnie poprzez zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Stąd pochodzą te pieniądze. Teraz jeżeli chodzi o zarobki, powiedzmy, banku we Frankfurcie, to naprawdę nie chciałabym strzelać, bo nie wiem, ile zarabia prezes banku, zwłaszcza, że tam są zapewne inne wynagrodzenia. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, bo to było pokazywane na którejś konferencji prezesa. Ja już nie pamiętam na której, ale było. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie zarabia mało, tylko trzeba pamiętać, że od tego płaci 60% podatków, składek i różnych innych rzeczy, bo niestety tak mamy, że 9% to jest podatek zdrowotny od przychodu, poza tym 32% od dochodu, bo wskakuje w tę wyższą, więc to tak pięknie brzmi na papierze. Można pan sprawdzić zresztą dokładnie, bo tam jest, publikujemy przecież ile prezes zarabia, ile wiceprezesi, ile dyrektorzy oddziałów i tak dalej. To jest ten artykuł nieszczęsny 66, ale mogę powiedzieć tylko jedno, bo to było pokazywane na skutek pytań dziennikarzy, że prezes Narodowego Banku Polskiego zarabia mniej więcej 9 razy mniej niż prezes dużych banków komercyjnych w Polsce. 9 razy mniej. Zarobki prezesów banków są bardzo wysokie. Mówimy o zarobkach oczywiście nie netto, tylko brutto, prawda? Więc one są obciążane tym właśnie bardzo wysokim podatkiem. Mamy jeszcze podatek, który prowadził pan Morawiecki od milionerów, czyli jak ktoś ma powyżej 1 000 000 zł, to poza tym normalnym podatkiem, który w tej chwili wynosi, jak dodamy 9 do 32, to jest 41, to jeszcze dochodzi mu 4%, czyli 45%, nie licząc składek na ubezpieczenia społeczne, to jest wszystko zabierane. Oczywiście nie narzekamy, bo nikt nie narzeka na uposażenie. My mamy średnie, żeby była jasność, oprócz prezesa, my mamy średnie uposażenie w bankach na tych samych stanowiskach, co w bankach komercyjnych. Więc to, ile to jest, to można sobie sprawdzić w biuletynie informacji publicznej, to jest publikowane.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Dobry wieczór. Po tej stronie Tomasz z Warszawy.
Witamy panie Tomaszu.
Ja serdecznie chciałbym się pokłonić pani profesor, oczywiście panu profesorowi Grapińskiemu także, ojcu o tak znamiennym nazwisku. To sądzę, że dzisiaj to jest grono doborowe, ale chciałbym właśnie trochę ponarzekać w tym sensie, że bardzo ubolewam, że rzeczywiście nadzór nad bankami komercyjnymi nie leży w gestii Narodowego Banku Polskiego, ponieważ tak naprawdę zawsze wszyscy ubolewamy nad właśnie maksymalnymi stopami procentowymi w bankach komercyjnych, które są liczone według takiego swoistego wzoru, że maksymalne oprocentowanie to jest nic innego jak stopa referencyjna plus 3,5% razy 2. Czyli w tej chwili jak referencyjną stopę mamy na poziomie 5,75 plus 3,5, to jest 9,25 razy 2, czyli maksymalne jest 18,5. I stąd między innymi biorą się te gigantyczne dochody naszych szanownych banków komercyjnych. I między innymi miałem przyjemność przeczytać nie tak dawno, że ten sektor wygenerował w zeszłym roku ponad 20, bodajże 8 miliardów złotych. I ja tu się właśnie zastanawiam, czy nie byłoby dobrze, żeby ten maksymalną dopuszczalną stopę procentową oferowaną przez banki nie można by było zmniejszyć i to nie pobudziłoby gospodarki, a jednocześnie byłoby takim istotnym impulsem, żeby tą inflację zbić, szczególnie w kontekście tego, o czym pani profesor mówiła, potencjalnemu wzrostowi cen energii, gazu w tym następnym, drugim półroczu. No bo jeżeli te banki komercyjne zarobiłyby trochę mniej, kredyt byłby w bankach dla wszystkich tańszy, no to większa by była dostępność różnego typu dóbr. No i oczywiście wzrosłaby automatycznie zdolność kredytowa zarówno prywatnych konsumentów, jak również i firm. Czy pani profesor podziela ten pogląd?
Dlatego, że tak, jeżeli chodzi...
Panie Tomaszu, bardzo serdecznie dziękujemy za to pytanie. Prosimy przełączyć się na odbiór, a pani profesor będzie odpowiadać.
Tak, bo tu pan poruszył kilka rzeczy naraz. Przede wszystkim rzeczywiście ta stopa oprocentowania dla konsumentów, zwłaszcza detalicznych, i ja mówię przy kredytach gotówkowych i wszelkiego typu kredytach, nie mieszkaniowe, bo to one też są wysoko oprocentowane, ale ona jest relatywnie jeszcze niższa niż te inne rodzaje kredytów, jest bardzo wysoka, dlatego że tam W gruncie rzeczy, gdybyśmy policzyli, to 1/3 to jest oprocentowanie, a 2/3 to są różnego rodzaju marże i prowizje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która wpływa według mnie bardzo negatywnie i to zostało wprowadzone, no nie wiem właściwie po co, bo myśmy byli przeciwni. My, to znaczy ci, którzy się znają trochę na finansach publicznych i finansach w ogóle, a nie są politykami, myśmy byli bardzo przeciwni wprowadzaniu podatku bankowego. Dlaczego? Bo podatek bankowy jest pobierany od aktywów. Aktywa banku to są kredyty. Więc my musimy zapłacić, biorąc kredyt, nie tylko
oprocentowanie. Czyli to jest dodatkowe obciążenie dla tych, którzy biorą kredyt.
Dokładnie. Przecież wiadomo, że to jest przenosi się na od tego, który będzie brał ten kredyt. Ponieważ nie do wszystkich można to zastosować, bo tam też klienci nie są sobie równi, o czym wiemy. W związku z tym no to jest na pewno dodatkowy czynnik, który te kredyty nam, cenę kredytu nam podnosi. I co do tego, to ja się zgadzam, że w Polsce rzeczywiście kredyty są bardzo drogie, zwłaszcza kredyty dla inwestorów. No teraz są wyjątkowo drogie, bo mamy te wysokie stopy procentowe. Co do inflacji, to chyba nie bardzo żeśmy się zrozumieli, dlatego że w tej chwili praktycznie, jeżeli ja mówię, że mamy inflację, no powiedzmy na poziomie 2,5 czy nawet 3%, czy tak jak było tam 3,9 po styczniu, to co to oznacza? To oznacza, że dzisiaj ceny są tam o niecałe 4% wyższe niż były rok temu. Ale o tym, czy ceny nam rosną, czy nie, mówią wskaźniki miesięczne. A praktycznie od maja ubiegłego roku ceny z miesiąca na miesiąc nam się nie zmieniały, a nawet były takie miesiące, na przykład w sierpniu, na pewno było tak w styczniu i jeszcze kilka innych miesięcy, kiedy ceny nam wręcz spadły. Ja oczywiście znowu nie mówię z punktu widzenia poszczególnych gospodarstw domowych, bo tam może być to bardzo różnie odczuwalne, zależy co kto kupował, ale ja mówię o tym, co dla nas jest miarą, bo Narodowy Bank Polski, to jak każdy bank centralny, musi postrzegać gospodarkę z lotu ptaka. On nie może patrzeć z żabiej perspektywy, bo to jest po prostu niewykonalne. Trzeba pewne decyzje podejmować, patrząc z góry. A więc inflacji jako takiej nie ma. Natomiast stopy procentowe są utrzymywane na bardzo wysokim poziomie, bo ponieważ wiemy, że mogą być kolejne impulsy inflacyjne, to nie chcemy, żeby na to nałożyła się w tej chwili zwiększona kreacja pieniądza. Teraz, gdyby były te stopy niskie, to oczywiście z punktu widzenia inwestycji to jest trochę inaczej, bo jeżeli to są duże inwestycje, to i tak zawsze jest tak zwana bankowość korporacyjna. No tak mówiliśmy o tych korporacjach, tak niezbyt pochlebnie, no ale są tacy, którzy akurat fascynują się tego rodzaju działalnością i oni są też bardzo potrzebni, bo to jest pośrednik pomiędzy tymi, którzy mają nadmiar gotówki i tymi, którzy tego pieniądza potrzebują i trzeba ten pieniądz wykreować. I w tych dużych inwestycjach zwykle są negocjowane warunki kredytowania. Zresztą podobnie będzie w ubezpieczeniach i wszędzie, więc to nie jest takie bardzo zabójcze. Natomiast z małymi przedsiębiorstwami rzeczywiście jest problem, bo małe przedsiębiorstwa mają ogromnie utrudniony dostęp do kredytu i to bez wątpienia jest rzecz, która hamuje rozwój tego sektora, chociaż nie we wszystkich branżach tak się dzieje, ale bez wątpienia to jakaś bariera jest. Jeżeli chodzi natomiast opuszczenie w tej chwili w ruch i szersze jakieś stosowanie kredytów konsumpcyjnych, to raczej ja bym się tego obawiała. Dlatego, że dzisiaj mamy bardzo niepewne czasy co do wysokości naszych dochodów. Ludzie są bardzo często obciążeni kredytami mieszkaniowymi, ci, którzy mieli zdolność kredytową, no bo bank nie da kredytu komuś, kto nie ma zdolności kredytowej, stałej pracy i tak dalej. I bardzo groźnym zjawiskiem może być coś, co w Polsce było, wtedy, kiedy zaczęły się karty kredytowe upowszechniać. Po prostu utrata płynności i zdolności obsługi kredytu.
I już za chwileczkę oczywiście wrócimy.
Ja sobie pozwolę na chwileczkę. Nie wiem, czy ja zdążyłam panu odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo jeżeli pan ma jeszcze wątpliwości, troszkę mnie już chrypa łapie, bo dużo gadam. to bardzo proszę o dopytanie, to ja postaram się odpowiedzieć na tyle, na ile mogę. Ale w każdym razie na pewno obniżenie w tej chwili stóp procentowych byłoby ryzykowne, zwłaszcza gdyby to miało finansować dodatkową konsumpcję, ponieważ nie wiemy, czy osoby, które skusiłyby się na taki kredyt, byłyby w przyszłości zdolne do tego, żeby ten kredyt spłacić. A jak się nie spłaca kredytu, to niestety konsekwencje bywają niekiedy tragiczne.
Jeszcze gorsze niż to, co mamy teraz. Bardzo dziękuję, pani profesor. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Andrzej z Warszawy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica. Witamy, panie Andrzeju.
Chciałem powitać panią profesor i księdza, ojca prowadzącego. I podziękować za wspaniały wykład. Wiele tych rzeczy, które pani profesor nam przypomniała i przybliżyła, było już wcześniej mówione, nawet przed wyborami. Wielokrotnie było powiedziane podczas kampanii wyborczych, że Polska, jeżeli się będzie rozwijała tak jak do tej pory, to za 8 lat nasze zarobki zrównają się z zarobkami pracujących w Anglii i w niektórych krajach jeszcze na Zachodzie. I mimo takiej dobrej koniunktury, pomimo pandemii i wojny na Ukrainie, etc., co złożyło się na inflację dosyć wysoką. Zresztą, tak jak pani profesor powiedziała, to była ogólna światowa inflacja, dotyczyła wielu krajów. Nie będę powtarzał się. I mieliśmy ogromną perspektywę, ponieważ mieliśmy pomysł, rząd miał pomysł na rozwinięcie gospodarki. Te inwestycje strategiczne, jak Centralny Port Komunikacyjny i inne jeszcze inwestycje, nie będę ich wymieniał, bo je znamy, to miało spowodować, że ten rozwój będzie coraz szybszy i tak dalej. I teraz, jeżeli po zmianie rządów, ja nie wiem, dlaczego suweren tego nie przyjął, nie wziął pod uwagę, tylko dał takie poparcie, jakie dał. No, wygrał PiS, ale nie na tyle, żeby Zjednoczona Prawica mogła rządzić. A więc właściwie przegraliśmy, moim zdaniem, bo jest to moje zdanie, wszyscy, a właściwie przegrała Polska, bo jeżeli obecny rząd te inwestycje strategiczne przyhamuje albo nie będzie ich kontynuować, to też trzeba się z tym liczyć. A jeszcze wprowadzi nas do strefy euro, czyli nasze zasoby złota i twardej waluty, nasze rezerwy będziemy musieli oddać do banku centralnego w Frankfurcie nad Menem, to pozbycie się własnej waluty spowoduje, że nie będziemy mieć suwerenności w zakresie naszego pieniądza. I to wszystko może spowodować, że spowolnienie gospodarcze nastąpi i zamiast perspektywy i ogromnej dobrej przyszłości i koniunktury dla nas, staniemy się takim krajem, jak takim przeciętnym krajem, bo wiadomo, że państwa ościenne, głównie chodzi o Niemcy, one sobie nie życzą po prostu, żeby Polska była jakaś silna gospodarczo, silna militarnie, etc., żeby była samodzielną i konkurencyjną dla Niemiec. I chciałbym, żeby pani profesor jeszcze raz wyeksponowała, jakie straty my poniesiemy, jeżeli faktycznie rządzący będą chcieli koniecznie wprowadzić nas do strefy euro. I dziękuję uprzejmie i czekam na komentarz.
Panie Andrzeju, bardzo serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać za te słowa. Prosimy panią profesor o słowo komentarza.
Ja nie wiem, czy rządzący będą chcieli nas koniecznie wprowadzić do strefy euro, bo to, że jest jakiś taki atak medialny, to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa jest taka, że my w tej chwili nie spełniamy żadnych kryteriów tak zwanej konwergencji, czyli zbieżności. Tam jest cały szereg wskaźników, które dotyczą zarówno finansów publicznych, ich kondycji, jak i również konwergencji prawnej, chociażby te artykuły, które wymieniałam w ustawie o Narodowym Banku Polskim, które są na pewno wadliwe z punktu widzenia chociażby niezależności Narodowego Banku Polskiego. I to jest zasadnicza przeszkoda, bo w traktacie z Maastricht były wskazane warunki określone bardzo precyzyjnie, na jakich można przystąpić do strefy euro. I nawet kraje, które spełniały te warunki, albo powiedzmy miały oszukańcze statystyki, bo teraz już te statystyki są bardzo pilnowane, żeby były rzetelne, ale był taki okres, że trochę tak przez palce patrzono, Eurostat patrzył, no dobrze, to tam się zgadzamy, chcemy, żeby oni byli. Więc oczywiście, że możemy sobie teoretycznie wyobrazić taką decyzję polityków, którzy powiedzą, no nieważne, że Polska nie spełnia żadnych warunków konwergencji, ani prawnej, ani nominalnej, czyli tych dotyczących wskaźników długu, PKB, oprocentowania obligacji, poziomu kursu, wahań tego kursu, poziomu długu i tak dalej. Możemy to wszystko pominąć, bo najważniejsze, żebyśmy weszli do strefy euro i narzucimy Polakom to euro. Można sobie taką decyzję polityczną wyobrazić. I według mnie te wszystkie niewybredne ataki, które są w tej chwili ponawiane, personalne ataki na prezesa Glapińskiego, odmawianie mu czci i wiary i to, co się dzieje wokół niego, i to od wielu, wielu lat. To nie jest tylko kwestia ostatnich tygodni, miesięcy, czy no, powiedziałabym mało kulturalnych, bo innego określenia nie znajduję, wypowiedzi pana premiera Tuska, jeszcze jak nie był premierem, pod adresem pana profesora Glapińskiego. No, przecież pan Tusk nie ma zielonego pojęcia ani o polityce pieniężnej, ani o instrumentach. Zresztą to samo dotyczy niektórych osób z Rady Polityki Pieniężnej. Bardzo mi przykro, ale jeżeli jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej myli pojęcie finansowania deficytu budżetowego, które jest absolutnie zakazane, z operacjami strukturalnymi otwartego rynku, to ja rozumiem, że tego przeciętny słuchacz radia, nie tylko Radia Maryja, żadnego radia, może nie wiedzieć, bo to są terminy, które no, są specjalistyczne. Ale żeby ktoś, kto decyduje o tym, jakie mają być stopy procentowe, czy współdecyduje, no bo żadna osoba sama nie decyduje, nie rozróżniał tych pojęć, żeby nie umiał czytać ustawy tak, jak ona jest napisana i opowiadał nonsensy i atakował prezesa, no to i na dodatek jest to ktoś, kto nie umiał skorzystać z telefonu i poszedł do TVN-u się skarżyć, że właśnie ma problemy, bo mu w banku zablokowali telefon, a tam po prostu trzeba było zapytać, w jaki sposób i przez to trzeba przekręcić i miał jeszcze jakieś tam inne techniczne problemy. No więc jeżeli tacy ludzie się przebijają i oni mają duży wpływ na kształtowanie opinii publicznej, to się nie dziwmy potem, że jest tak, jak jest. Natomiast tutaj, no mnie się wydaje, ja nie chciałabym robić żadnych analiz politologicznych, bo to są ludzie, którzy są specjalistami, oni już dawno je przeprowadzili. Dlaczego Polacy zagłosowali tak, jak zagłosowali? No zagłosowali tak, jak zagłosowali i czas pokorą przyjąć ten werdykt. Dla mnie w tej chwili kwestia kluczowa to jest to, żeby za wszelką cenę obronić pozycję prezesa Glapińskiego, bo on nie jest tylko człowiekiem znakomicie znającym się na bankowości centralnej i w ogóle jest wspaniałym prezesem. Nie dlatego, że jestem jego doradcą, że tak mówię, bo jestem jego doradcą, tylko dlatego jestem jego doradcą, że uważam go za wspaniałego prezesa Narodowego Banku Polskiego, Banku Centralnego. Człowieka ogromnej wiedzy, kulturze osobistej, wielkiej dobroci. Naprawdę tak to jest. I tak jak został drugi raz prezesem powołany, został na drugą kadencję, to przecież takiej fety, jaką mu urządziło te 3000 pracowników naszego banku, to chyba nikt nigdy nie widział przy mianowaniu innego prezesa. On jest powszechnie bardzo lubiany. Oczywiście, że zawsze ktoś może go nie lubić. No jakaś jedna osoba czy druga nawet może mieć poczucie krzywdy. Albo prezes czasami ma taki dość dziwny sposób żartowania. No jeżeli ktoś nie ma poczucia humoru, no to może rzeczywiście obrażać się. No, ale to nie jest powód. Bo to są jakieś incydentalne przypadki. Natomiast generalnie rzeczywiście tak jest. Więc prezes Glapiński wyraźnie powiedział, i to wiele razy, a bez jego zgody nie da się prowadzić euro, że, bo on musi jak gdyby to zainicjować, cały ten proces, że on będzie bronił tutaj euro jak niepodległości, bo oczywiście od tego zależy niepodległość Polski. Co do tych inwestycji wielkich infrastrukturalnych, zobaczymy jak się losy potoczą, bo być może, że ta ekipa, która w tej chwili przyszła do władzy, będzie chciała te inwestycje opóźniać czy blokować. No tak było na przykład z gazoportem. Też robili wszystko, żeby go nie było, ale Pan Bóg nad nami czuwał i wtedy, kiedy był najbardziej potrzebny, to był ukończony. Więc być może, że się okaże, że jednak pewne procesy czy pewne inwestycje będą opóźnione, ale na przykład nikt w tej chwili, nawet gdyby chciał, nie opóźni rozwoju i modernizacji kolei. A przecież cały ten CPK, to w gruncie rzeczy tam się eksponuje kwestia tego lotniska. Ale to nie lotnisko jest ważne. To jest ta gwiaździsta infrastruktura kolejowa i drogowa, która do tego miejsca prowadzi. I te inwestycje są kontynuowane. No wystarczy, ja dużo jeżdżę po Polsce, zwłaszcza pociągami, i przecież widzę, co się dzieje na kolei, jak ogromne inwestycje są cały czas kontynuowane i obojętne, kto będzie rządził w naszym kraju, te inwestycje będą, bo one zostały zaplanowane i przyjęte. A jedyna rzecz nieodwracalna i jedyne zło, które mogłoby się stać, to jest to, gdyby Polacy zachowali się równie nieodpowiedzialnie przy wyborach, zwłaszcza prezydenckich, ja na to podkreślam to, ponieważ wszystkie inne da się jakoś dogadać, da się odwrócić, nawet jeżeli były błędne decyzje, czy na poziomie wyborów, czy błędne decyzje potem polityczne, ale nie da się odwrócić wejścia do strefy euro, bo jeżeli tam już wejdziemy, to utkwimy i będziemy tkwili na pułapce, w pułapce niskiego rozwoju i rzeczywiście będziemy zawsze krajem drugiej, trzeciej kategorii, tak jak jest w Unii Europejskiej, prawda? Mamy te kraje wiodące i te kraje, których rozwój się niestety bardzo opóźnia i nigdy nie nadgonią tych bogatych, zamożnych, chociaż niby to są sąsiedzi, sąsiadów. I będą, i to jest jedna rzecz, więc to na pewno jest bardzo ważne, żeby bronić niezależności banku centralnego, jego organów, a prezes jest organem tego banku i na niego są stąd te ataki. No i druga sprawa, żeby właśnie wybrać mądrze prezydenta, żeby nie ulegać jakimś takim barwnym opowieściom i obietnicom, które często są bez pokrycia, tylko zastanowić się dobrze, kogo ja wybieram na prezydenta Polski. Czy to jest, nie słuchać tego, co mówią kabareciarze, bo im bardziej się ośmiesza. Ja kiedyś mówiłam, że są dwie instytucje w Polsce, których w ogóle nigdy nie powinno się ośmieszać i nie powinno się wprowadzać żadnych tematów związanych z tymi instytucjami do kabaretu. Jedną z nich jest prezydent. Absolutnie, bo on po prostu uosabia majestat naszego kraju. On jest wybierany przez większość Polaków w wyborach bezpośrednich. On nas wszystkich reprezentuje i nieważne, kto nim jest, ale jeżeli już jest wybrany, to jest prezydentem i należy go szanować. Jeżeli się nie sprawdzi, można wybrać w następnej kadencji kogoś innego. Ale nie wolno kpić i drwić z prezydenta, bo to niesie tragiczne skutki dla nas wszystkich. I druga rzecz, to jest właśnie Narodowy Bank Polski, bo on stoi na straży dobrobytu nas wszystkich, bo jak będziemy mieli pieniądze śmieciowe, tak jak było w PRL-u, to nie będziemy znali dnia ani godziny, nikt nie będzie miał oszczędności, a co więcej, jeżeli będziemy ciułali w walutach obcych, to może się znaleźć drugi Balcerowicz, który wprowadzi takie rozwiązania, że ludzi po raz pierwszy w całej historii Polski, odkąd się pojawiły pieniądze papierowe, pozbawił oszczędności w dolarach. Bo ludzie ciułali w dolarach, a potem okazało się po 2 latach, że praktycznie nic nie mają, bo taką prowadził politykę. Więc pamiętajmy o tym, że Narodowy Bank Polski, jeżeli stoi na straży wartości polskiego pieniądza, to nie tylko walczy z inflacją, ale również właśnie dba o to, żeby ten pieniądz był pełnowartościowy, żeby był szanowany, żeby inwestorzy zagraniczni go szanowali, żebyśmy mieli dobry wynik w bilansie płatniczym i tak właśnie się dzieje. I to jest najważniejsze.
Bardzo dziękuję pani profesor za te słowa. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas odzwonił?
Tomek z Dolnego Śląska.
Witamy.
Pani profesor, ja mam 2 pytania. Pierwsze pytanie, czy pani zdaniem w Polsce zostanie wprowadzone CBDC? I drugie pytanie, dlaczego w Polsce, tak jak w USA, nie ma kredytów hipotecznych na stałą stopę? Dziękuję.
Panie Tomaszu, prosimy jeszcze powtórzenie pierwszego pytania.
Czy pani zdaniem w Polsce zostanie wprowadzone CBDC?
A co to jest?
Pieniądz centralny banku centralnego. Pieniądz cyfrowy, przepraszam.
A, o to panu chodziło.
Dobrze, panie Tomaszu, bardzo serdecznie dziękuję. Prosimy przełączyć się na odbiór i prosimy panią profesor o słowo. Tak.
To są dwa różne tematy, bo tak, bardzo wiele osób myśli, że ten pieniądz cyfrowy to coś w rodzaju bitcoinów. Otóż nie. To jest technologia blockchain i w Polsce też, podobnie jak w innych bankach, na przykład brytyjskim, trwają od pewnego czasu prace studialne nad wprowadzeniem tej technologii. To pewnie nie będzie takie łatwe i szybkie.
Na czym ona miałaby polegać?
Bo to jest technologia, to jest, ja nie, szczerze mówiąc nie jestem informatykiem, więc wolałabym się tutaj nie wdawać w szczegóły, ale wiem, że to chodzi o pewien sposób łączenia, blokowania tych elementów, także to, bo to chodzi o rozliczenia głównie międzynarodowe w tej chwili, to nie jest pieniądz, który służy do obsługi handlu detalicznego, ale potocznie bardzo wiele osób, bo ja to kiedyś też rozmawiałam z kimś i próbowałam wytłumaczyć, że to nie jest to samo, co ten handel, który się odbywa tam bitcoinami i innymi kryptowalutami, to nie ma jedno z drugim nic wspólnego. To jest pewnego rodzaju technologia. Ja jestem ekonomistą, finansistą, ale nie zajmuję się inżynierią kapitałową ani żadnymi takimi rzeczami, więc nie umiem odpowiedzieć. Wiem tylko, że to nie jest to i że jest specjalny zespół ludzi, którzy się na tym znają. Ja nie mam zwyczaju udawania, że się znam na czymś, o czym się nie znam, ale wiem, że jest zespół, który nad tym pracuje i nawet przypuszczam, że jak będą jakieś efekty, jeżeli pana to naprawdę interesuje, to warto zajrzeć czasami na stronę NBP. Oni tam mają takie prace naukowe, publikują te rzeczy, nie tylko zresztą w Banku i Kredycie, ale właśnie tego typu raporty, osiągnięcia, bo ten, ja kiedyś nawet wpisałam jakiś tam tekst właśnie dotyczący tej technologii blockchain, nie wchodząc w szczegóły, czym jest ta technologia dla Gazety Bankowej, ale to chodziło o coś innego, że prowadzenie tego w skali globalnej to wymagałoby również jednolitych finansów tam publicznych i tam innych rozliczeń. To jest dosyć skomplikowana sprawa. W każdym razie na pewno prace nad tym trwają, ale to, jak powiedziałam, to dotyczy, tak jak mieliśmy pracę nad tym nowymi systemami płatniczymi, tam Target, te inne, prawda, Target 1, 2 i tak dalej, to trwa, to robią specjaliści, którzy są od systemów płatniczych, czyli nie ekonomiści, tylko ludzie, którzy się wyłącznie tym zajmują i bez wątpienia wiem, że takie prace na pewno w banku są prowadzone w Narodowym Banku Polskim, czy w jakichś jeszcze innych bankach, no tego za to głowy nie dam, ale w Narodowym Banku Polskim tak. A drugie pytanie dotyczyło, przepraszam, ale zapomniałam.
Kredytów hipotecznych.
A, kredytów hipotecznych. Więc my mamy ustawę o kredytach hipotecznych i tak, pierwsza rzecz, o której chciałam powiedzieć bardzo wyraźnie, w Stanach Zjednoczonych kredyty hipoteczne wygenerowały kryzys subprime. Więc to akurat nie jest może najlepszy przykład. Ale w ogóle to my mamy ustawę o kredytach hipotecznych i ja bardzo żałuję i nie bardzo wiem dlaczego, ale to nie jest kwestia Narodowego Banku Polskiego, bo on nie ma tutaj nic do gadania. To jest raczej kwestia rządu, nadzoru. Dlaczego te kredyty nie są stosowane? Znaczy mogę odpowiedzieć tak, jak ja sądzę, ale to jest tylko moje przypuszczenie, a nie jest to pewność. My mamy zamiast kredytów hipotecznych, moim zdaniem źle to jest rozwiązane, kredyty zabezpieczone na hipotece mieszkań. Nie są stosowane takie kredyty hipoteczne z prawdziwego zdarzenia, bo banki komercyjne świetnie na tym zarabiają, po prostu. I nikt nie jest zainteresowany tym, żeby przenieść to do banków hipotecznych, żeby był dobrze rozwinięty rynek listów zastawnych, bo po prostu te kredyty się dobrze spłacają i to jest główne źródło dochodów tych naszych największych banków. Czy można to odwrócić? Nie wiem, kiedyś rozmawiałam z prezesem Związku Banków Polskich, który bardzo chciał, żeby kredyt hipoteczny się upowszechnił, no ale póki co to jest tak, jak jest.
Bardzo dziękuję, pani profesor. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Dariusz z Warszawy. Mam kilka pytań do pani profesor. Pierwsze, może w tym pytaniu nie będę używał słowa drukowanie, którego pani profesor nie lubi. może użyję określeń.
Drukuje, proszę pana, ja przerwę, przepraszam. Jak ja słyszę drukowanie, to znaczy, że mówi pan o czymś, czego pan nie rozumie.
Nie.
Bank centralny nie drukuje pieniędzy, bo nie ma po pierwsze drukarki. Po drugie, te pieniądze, które w tej chwili przechodzą przez kasy banków, proszę sprawdzić, co jest napisane na banknotach, zwłaszcza o wyższych nominałach, kto tam jest podpisany. Tam jest bardzo często podpisany prezes Belka albo pani prezes Gronkiewicz-Waltz. Rzadziej na tych najnowszych banknotach, lepiej zabezpieczonych, w dwusetkach jest podpisany prezes Glapiński. Ale większość to jest albo prezes Belka, albo pani prezes Gronkiewicz-Waltz. Na pięćsetkach będzie prezes Belka. Więc nie mówimy o drukowaniu pieniądza i zdaje się, że jeżeli pan zadaje tak pytanie, to pan w ogóle nie słuchał tego, co ja mówię od dwóch godzin, mówiąc o kreacji pieniądza w systemie banków komercyjnych. A bank centralny tylko podkłada gotówkę na żądanie klienta pod te pieniądze. Więc myślę, że panu z góry odpowiedziałam na to pytanie.
Oczywiście, że słucham, natomiast chciałem właśnie w ten sposób wykazać różnicę między określeniem dodruk, a zwiększanie bilansu banku centralnego, czy luzowanie ilościowe.
O czym pan mówi? Mówi pan w tej chwili o operacjach strukturalnych otwartego rynku, którym ja poświęciłam bardzo dużo czasu w pierwszej części naszego spotkania i które te operacje otwartego rynku służą wspieraniu gospodarki w sytuacjach kryzysowych. I robią to wszystkie banki. Przeciętnie w Unii Europejskiej na to wydatkowano około 11% PKB, z tego tylko w Niemczech, który ma jedno z największych PKB, jak wiadomo, w naszym regionie, 30% niemieckiego PKB, a w Polsce w pierwszym roku operacje otwartego rynku były przeprowadzane, one łącznie stanowiły 117 miliardów złotych. To był zakup obligacji strukturalnych, powiększanie bilansu rzeczywiście, bo to wpływa na bilans, dlatego że kupujemy od banków komercyjnych. I to nas kosztowało łącznie, jak powiedziałam, 117 miliardów złotych przyrost sumy bilansowej banku, łącznie 6% polskiego PKB z 2 lat.
Ale ja absolutnie do tego nie mam żadnych uwag. Natomiast w tym kontekście chciałem zapytać o wypowiedź jednego z członków Rady Polityki Pieniężnej, który zasugerował, żeby w podobny sposób, jak odbyło to się w okresie COVID-u i kiedy skupiono obligacje z rynku, zrobić taką operację w celu finansowania budowy elektrowni jądrowej, bo określił, że jest to, będzie trudne do zrobienia finansowego.
Czegoś takiego zrobić nie wolno. Nie wolno tego zrobić.
Natomiast to, pewnie pani profesor wie, tak? To jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej zasugerował, żeby w ten sposób, to byłby skup obligacji wyemitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju, czy jakiś tam inny fundusz celowy, i też nie bezpośrednio od emitenta, tylko właśnie z rynku.
Ale ja nie mogę odpowiadać za to, co mówi ktoś, kto nawet nie jest pracownikiem banku. Ja nie mam zdania. Ja wiem, że tego robić nie wolno.
Dąbrowski.
Tego robić nie wolno. Natomiast jeżeli byłyby to obligacje, które Narodowy Bank Polski by kupił, dlatego żeby uznał, że one są atrakcyjne ze względów inwestycyjnych i na rezerwy, to tak, ale nie wolno finansować gospodarki w taki sposób, ani żadnych projektów inwestycyjnych. Chyba, że to jest tak atrakcyjne, bo czym innym były obligacje covidowe. Zresztą, jak powiedziałam, one były kupowane tak naprawdę od kwietnia mniej więcej do czerwca. Potem były już pojedyncze transakcje. Ostatnia była w sierpniu 2021 roku, ale to była tylko na miliard złotych. To jest nic przy milionowych aktywach Narodowego Banku Polskiego. Natomiast to, o czym mówił ten członek Rady Polityki Pieniężnej, to proszę pamiętać, że po pierwsze, on nie jest pracownikiem Narodowego Banku Polskiego i wolno mu składać propozycje, jakie chce. Według mojej oceny bezpośrednie finansowanie inwestycji w taki sposób pomostowy byłoby sprzeczne z niezależnością Narodowego Banku Polskiego. I według mojej oceny, ja się oczywiście mogę mylić, bo nie jestem prawnikiem, to musieliby się jeszcze wypowiedzieć prawnicy, ale jeżeli nie byłoby to podyktowane tym, że no po prostu kupujemy z rynku obligacje na zasadzie takiej, że one są po prostu atrakcyjne i kupujemy, bo na tym zarobimy, to absolutnie tego typu działanie, czyli zaniżanie kosztów inwestycji, bo wtedy była wyjątkowa sytuacja i wszystkie banki robiły tak zwane luzowanie ilościowe, ale tylko dlatego, żeby pomóc rządowi w jakichś tam projektach inwestycyjnych, to tego bankowi centralnemu robić nie wolno, bo to byłoby sprzeczne, jak powiedziałam, zresztą tu Unia Europejska prawdopodobnie też miałaby zastrzeżenia, dlatego, że to nie jest wprawdzie finansowanie budżetu, ale finansowanie wydatków rządowych w taki czy inny sposób. To, co mówią członkowie Rady Polityki Pieniężnej, to nie było na własny rachunek. Ja nie słyszałam, żeby prezes Narodowego Banku Polskiego deklarował podobne projekty, no, żeby mogło w ogóle wchodzić.
Nie, ja już podałem nazwisko profesora, który to proponował. Tak, to był profesor Dąbrowski.
No bardzo możliwe, ale on nie jest pracownikiem banku i tak ma jest. Prawo. Ja pamiętam z mojej poprzedniej rady, też jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej zgłaszał pomysły, które no absolutnie były, powiedziałabym, nie do wykonania ze względu na zakazy prawne. Mianowicie, żeby te covidowe obligacje kupować na zasadzie takiej, że pieniądz będzie znaczony i będzie wpływał do konkretnych przedsiębiorstw. Coś jak przy KPO, tak, że mamy niby KPO i niby ma tutaj finansować odbudowę naszego kraju po COVID-zie, a tak naprawdę to są pieniądze znaczone, które mogą wpłynąć tylko na realizację określonych, konkretnych projektów. I oczywiście to było wykluczone i jak była dyskusja na ten temat na Radzie, to myśmy po prostu w większości opowiedzieli się przeciwko, ponieważ to byłoby nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych. Nie można takich rzeczy robić.
Jasne. Mam jeszcze pytanie dotyczące wypłaty zysku NBP. Ja to rozumiem tak, że z mojego punktu widzenia. Kupuję sobie na przykład $1000 w Sylwestra jednego roku, wpłacam je na konto walutowe. W Sylwestra następnego roku patrzę, jaki jest kurs dolara i wydaje mi się, że mam zysk, jeśli w tym czasie kurs dolara wzrósł. Natomiast jeśli w tym samym czasie kurs dolara by spadł, czyli złotówka by się wzmocniła, to miałbym stratę. Czyli to są takie zapisy czysto teoretyczne, czysto księgowe. I mam w związku z tym pytanie, czy na jakiej podstawie jest wypłacany zysk NBP, skoro zarówno strata, jak i zysk są zapisami księgowymi, czyli nie są to rzeczywiste, nie jest to rzeczywista strata czy rzeczywisty zysk. Natomiast no, w przypadku straty oczywiście podnosi się wielki hałas, jaki to bank niedobry, bo stracił, bo coś tam zgubił. No, oczywiście to nieprawda. Natomiast pytanie bardziej mnie nurtuje, jaka jest podstawa wypłaty z zysku? No bo ten zysk analogicznie też jest teoretyczny, tak ja to rozumiem.
Tu mamy Panie Dariuszu, przepraszam, to jest wszystko, czy jeszcze jakieś pytanie będzie?
Nie, bo ja się pogubię. Pan zadaje tyle pytań, że ja się pogubię.
Częstsze zapraszanie pani profesor, bo wiedza pani profesor i umiejętność jej przekazywania są nieocenione.
Ja może panu odpowiem
bardzo
na to
dziękujemy,
pytanie.
Pozdrawiamy i prosimy pani profesor o odpowiedź.
Dobrze, ja odpowiem panu na to pytanie, bo ja się, jak będzie pan zadawał tak dużo pytań po kolei, to ja się pogubię, bo ja nie mam nic do pisania i to jest kolejna godzina już, więc mogę po prostu coś umknąć, a tak wydaje mi się, że lepiej, bo staram się odpowiadać panu na każde pytanie. To, czy pan je uzna za wystarczającą to odpowiedź, to już jest pana decyzja, ale ja się staram jak mogę. Otóż proszę pana, jak ma pan gotów to ona jest u pana po aktywach czy po pasywach?
Pan już jest rozłączony. Więc...
Pan jest rozłączony, więc ja odpowiem na to. Jak pan ma gotówkę, to dla pana to są aktywa. Tak? Ale dla banku to są pasywa. I to, co pan przedstawił, to, co mówił o tym kursie, to faktycznie z punktu widzenia tej strony takiej klienckiej, to faktycznie jak pan kupił sobie dolary i kurs poszedł w górę złotego, no to pan ma więcej. A w banku jest akurat odwrotnie, bo zawsze jest tak, że mamy lustrzane odbicie. Jak pan zarabia, to ktoś inny musi sobie tę przecenę zrobić. I tak działają zresztą wszystkie instytucje finansowe, i zresztą nie tylko finansowe, które mają aktywa w obcych walutach. Tylko że dla nich to, jak tu kurs rośnie, to im rośnie ta wartość, a dla banku centralnego, którego majątek jest wyrażony w tych walutach obcych, utrata kursu na złotówki przekłada się na stratę. Teraz co dalej się dzieje? O wpłacie z zysku NBP decyduje również, ja tego nie podnosiłam jako wątpliwość, czy właśnie zamach na niezależność bądź nie, bo ja po prostu tu nie mam zdania, bo tam, gdzie były przepisy ewidentnie naruszające suwerenność, to łatwo było wskazać to. Natomiast ustawa o Narodowym Banku Polskim z 97 roku, ta z sierpnia, ona nakazuje Narodowemu Bankowi Polskiemu, że jeśli będzie miał nadwyżkę bilansową, bo to nie jest zysk w sensie sensu stricte, bo jakie tam są transakcje, no to jest publikowany ten cały bilans i można to sobie spokojnie przeczytać i prześledzić. Ale ta nadwyżka bilansowa, która jest wykazywana jako zysk, bądź no, to ona musi być tam z wyjątkiem 5% przekazana jako, bo te papiery są, tak jak mówił słusznie prezes, wartością i to złoto, i to wszystko, co Narodowy Bank ma, to jest własność wszystkich Polaków. I jeżeli ta wycena jest, jak gdyby ta księgowa wycena trochę dodatnia, wyższa, no są jakieś wygenerowane zyski, zresztą od 2 lat nie mamy, bo ta złotówka się umacniała i cały czas mamy ujemne te, no bo ktoś ma dodatnie, no to my mamy ujemne. To powoduje wtedy, że nie tyle wypłacamy ten zysk, bo tego zysku się nie wpłaca, bo on jest wirtualny. On tylko zmniejsza potrzeby pożyczkowe państwa. Inaczej mówiąc, gdyby Polska znalazła się w tarapatach i trzeba było ruszyć rezerwy, tak jak się rusza rezerwy, kiedy mamy duże problemy, napięcia finansowe, to ja muszę rozwiązać rezerwę. No to wtedy już nie muszę się martwić, skąd mam wziąć te dodatkowe pieniądze, bo te moje rezerwy są w tej chwili o więcej warte, o tyle, ile tam jest wykazane jako zysk bilansowy banku centralnego. Natomiast jeżeli jest strata, tak jak w ubiegłym roku była duża strata, no bo mamy w tej chwili bardzo duże rezerwy, one się podwoiły i w związku z tym te różnice kursowe przy bardzo silnej aprecjacji złotego są bardzo duże. One w tym roku będą chyba jeszcze większe niż 2 lata temu. To wtedy wpisujemy zero. Zero. Natomiast nieszczęście polega na tym i cała ta zupełnie bezsensowna dyskusja została rozpętana, jak powiedziałam w pierwszej części, od momentu, kiedy pan minister Kościński, żeby wykazać się, to miał być rok 22, było to zresztą bardzo nagłośnione w mediach głównego nurtu tych, no powiedzmy publicznych, że teraz będziemy po raz pierwszy mieli zrównoważony budżet państwa. Po pierwsze, budżet państwa to nie całe finanse publiczne, no ale chciał taki spektakularny, jak to rząd nie rządzi rząd. No i chciał to pokazać. I w związku z tym, że mu brakowało, to sobie wyszacował, no bo w normalnych warunkach można wyszacować, mniej więcej znając strukturę rezerw, a to jest publikowane i wiedząc, jak mniej więcej się kształtuje kurs, jakiego rzędu wielkości on się może spodziewać, jako nie tyle wpłaty, bo to się nazywa potocznie wpłata z zysku NBP, ale tak naprawdę to jest właśnie kwota, która zmniejsza potrzeby pożyczkowe naszego państwa. I on sobie tam wpisał te 6 miliardów, czy tam ile. Podobnie potem postępowali już idąc tym tropem inni ministrowie, już nie po to, żeby wykazać, że będą mieli zrównoważony ten budżet. A swoją drogą, jak on mi wtedy pokazywał, w 22 roku był ten budżet zrównoważony, ja powiedziałam, oj, czy Pan Bóg tutaj nie da komuś po łapach za przekroczenie swoich kompetencji i uprawnień. I okazało się, że przyszedł COVID i zakończyliśmy to gigantycznym deficytem strukturalnym, jakiego już dawno nie było. Chyba ostatni taki deficyt to był chyba w 12 roku, albo tak, w 12 roku chyba był taki gigantyczny deficyt całego sektora. Więc po prostu, jak mówię, zysk czy strata, jeżeli jest zysk, to zmniejsza potrzeby pożyczkowe. Wynika to, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, który artykuł ustawy NBP o tym mówi, ale jest konkretny zapis, że te zyski muszą być przekazywane, a jeżeli jest strata, to tylko po prostu zero się wpisuje. interesuje, czyli nie ma, NBP nie pomaga rządowi zmniejszać potrzeb pożyczkowych.
Bardzo dziękuję pani profesor. Przypomnę, naszym gościem dzisiaj pani profesor Grażyna Ancyparowicz, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, były członek Rady Polityki Pieniężnej, wykładowca akademicki. Odbieramy kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże, Jan ze Świętokrzyskiego. Pozdrawiam serdecznie. Telegraficznie, bo widzę, że czasu już zostało nam bardzo mało.
Właśnie.
Pani profesor użyła takiego pojęcia, że banki są powołane do kreacji pieniądza. Powołane to trochę dziwnie brzmi, bo to naród powinien powoływać. Pieniądze dają władzę, naród powinien kontrolować zarówno władzę sądowniczą, której nie kontroluje w żaden sposób, i kreację pieniądza też powinien kontrolować. Pani profesor powiedziała, że w czasie COVID-u bank centralny wyemitował obligacje, które zostały kupione przez banki prywatne. Oczywiście te obligacje zostały kupione za pieniądze wykreowane z powietrza, nieistniejące, no ale te pieniądze naród musi im oddać i w tym momencie te pieniądze stają się już nie pustymi pieniędzmi z powietrza, tylko stają się prawdziwymi pieniędzmi i w dodatku trzeba jeszcze oddać z odsetkami, więc byłoby dużo lepiej, gdyby to banki centralne kreowały pieniądz, a nie banki prywatne, z tym, że oczywiście te banki centralne musiały być pod kontrolą państwa przez rządy i posłów, którzy by byli rzeczywiście uczciwi i kontrolowani przez naród. Bo taka kreacja pieniądza przez banki prywatne, tak jak się dzieje na całym świecie, to jest po prostu przekręt tysiąclecia i to nie jedna osoba o tym pisze i uświadamia. Banki kreują pieniądze z niczego, przez to tworzy się inflacja, no i wszyscy tracą, banki też, no ale przede wszystkim tracą zwykli ludzie, bo banki sobie i tak wytworzą dodatkowe pieniądze z powietrza. To nawet pan Michalkiewicz, który bywał w Radiu Maryja, tłumaczył tego typu rzeczy. Stąd banki prywatne mają miliardy, no szczególnie tu się przykład w USA podaje, tam to jest na największą skalę, ale na całym świecie i w ten sposób ci ludzie, którzy zarządzają bankami, mają w ręku banki, mogą kontrolować Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Chiny, mogą kontrolować wielkie korporacje internetowe, nieinternetowe, Google, wszystko mogą wprowadzać przez to LGBT, aborcję, totalną inwigilację. Dlatego właśnie no, to jest ten przekręt tysiąclecia. Gdyby ludzie to zrozumieli, to by może się wyrwali z tej matni, w której siedzimy. Gdyby kreacja pieniądza była kontrolowana przez naród, no oczywiście poprzez bank centralny, bo inaczej staniemy się niewolnikami i to już bardzo się zbliża. Zresztą gdyby ludzie oglądali więcej programów w telewizji Trwam, w piątki, szczególnie ten cykl geopolityka, to by wiedzieli dużo więcej na ten temat. Na przykład to, co spytał jeden słuchacz o CBDC, o pieniądz cyfrowy, to chyba to 2 tygodnie temu było na antenie telewizji Trump. Polecam też ojcu prowadzącego, żeby obejrzał to i inne rzeczy też z tego cyklu geopolityka, bo czasem mam wrażenie, że mimo, że telewizja Trwam puszcza bardzo, bardzo ciekawe programy właśnie, znaczy różne, ale przede wszystkim mam na myśli teraz te z cyklu geopolityka, to się wydaje, że zarówno ojcowie prowadzący, jak i ludzie pracujący i tworzący informacje, programy informacyjne nie oglądają telewizji Trwam, a to bardzo szkoda, bo wtedy by troszeczkę byli bardziej uświadomieni i uświadamialiby trochę bardziej ludzi dzięki temu, bo jest to, no dodatkowo może trochę Telewizja Republika pomaga, ale jest telewizja Trwam i Radio Maryja są jedynymi źródłami prawdziwej informacji w Polsce, na przykład właśnie te programy geopolityka, tylko jak mówię, szkoda, że to nie wsiąka bardziej ogólnie w środowisko telewizji Trwam. I jeszcze króciutko ostatnia rzecz. Jeżeli się nie obudzimy i nie przyłączymy się do tego protestu rolników, to też obudzimy się jako niewolnicy, bo to jest wszystko sterowane właśnie przez te międzynarodowe mafie finansowe, które kreują pieniądze z niczego. I po prostu zachęcam wszystkich i Solidarność i wszystkich pracowników, teraz widzę, że górnicy się przyłączają, żebyśmy się przyłączyli do tego protestu i w końcu obalili tę dyktaturę, która nami zarządza.
Panie Janie, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, prosimy pani profesor.
Więc tak, z tego co ja się orientuję, to pan Michalkiewicz rzeczywiście ma bardzo ciekawe wypowiedzi i w ogóle jest bardzo interesującym człowiekiem, ale na finansach to on się nie zna. Więc tutaj było wszystko i geopolityka, no to jest prawda, że jest koncentracja bogactwa i nędzy, że są korporacje, że rządzą światem, ale to jest jakby inny temat i to różni ludzie z różnych punktów widzenia opisują, w jakim kierunku ten świat zmierza. Natomiast ja chciałam zapytać, żeby pan sobie sam odpowiedział, bo oczywiście nie mamy okazji, żeby porozmawiać wprost. Jak pan sobie wyobraża normalnego człowieka, który załóżmy, że ma skromne dochody takie, jakie ma, ale chciałby sobie kupić samochód. I nie ma kredytu, bo o tym mają decydować politycy, czy on może dostać kredyt. Właśnie po to jest bank centralny, ja to usiłowałam państwu wytłumaczyć, żeby pilnował, że ponieważ dzisiaj kredyt to jest po prostu ktoś przychodzi i wydaje jak gdyby swój przyszły dochód, czyli jest uznawany przez bank, który też podlega kontroli, bo nawet banki centralne podlegają też kontroli, bo jest taki bank rozrachunków międzynarodowych w Bazylei, tam się spotykają ci bankierzy centralni, ustalają pewną politykę, strategię, jak mają działać. Oczywiście, że mogą się zdarzyć i błędy, i różne niedopatrzenia, ale generalnie kredyt to jest właśnie to, że my komuś, kto już chciałby posiadać dane dobro, to może być również dobro inwestycyjne, na przykład budowa fabryki, budowa drogi. No gdyby nie było kredytów, o których tu mówimy, do których pan tak się krytycznie odniósł, że to politycy powinni decydować, to prawdopodobnie nie wybudowalibyśmy ani jednej drogi, ani jednej autostrady, nie byłoby żadnych inwestycji infrastrukturalnych, ani żadnych inwestycji w ogóle. Dlatego, że dzisiaj mamy taki poziom techniki i technologii, że z własnych oszczędności to nie wiele można stworzyć, nawet jeżeli to jest mały sklepik, który chcielibyśmy otworzyć, też nam jest kredyt potrzebny. I ten kredyt nie jest udzielany na zasadzie widzimisię, tylko najpierw trzeba udowodnić, że po pierwsze mam dochody, po drugie, że te dochody będą wystarczające, żeby w określonym terminie uregulować swoje wierzytelności wobec banku. A o tym, jak mają funkcjonować banki w całości, to właśnie decyduje Narodowy Bank Polski w Polsce i banki centralne w innych krajach. Oczywiście to są różne systemy, bo inny będzie system amerykański, inny będzie system w strefie euro, inny będzie w krajach, które mają samodzielne banki, prowadzą jeszcze inną politykę, mają inne strategie nawet, bo nie zawsze to jest strategia celu inflacyjnego, mogą być różne inne strategie. I tam te banki centralne czuwają nad tym, żeby system funkcjonował w miarę bezpiecznie. Oczywiście, że są sytuacje, że sytuacja wymyka się spod kontroli, tak jak było na przykład przy tych kredytach hipotecznych w Stanach Zjednoczonych. Ale nie można mieszać pewnych pojęć. A po drugie, wydaje mi się, że na tematy finansowe, a zwłaszcza tak delikatne jak kreacja, podaż pieniądza, instrumenty wpływania przez bank centralny na banki komercyjne, przełożenie tego różnymi kanałami na sferę realną gospodarki, to nie jest dobrze, jeżeli wypowiadają się ludzie, nawet bardzo mądrzy, nawet posiadający ogromną wiedzę ogólną, ale niekoniecznie wiedzę z tej dziedziny. Bo jak powiedziałam, według mnie jedną z najtrudniejszych rzeczy jest właśnie dokładne zrozumienie, bo to przede wszystkim trzeba znać bardzo dobrze księgowość bilansową i księgowość banku centralnego, a na przykład w ogóle na świecie są tylko dwie instytucje, które się na tym naprawdę znają i oni są audytorami, dwie czy trzy. Więc jeżeli się wypowiadają na ten temat ludzie nawet w dobrej wierze, ale bez dostatecznej wiedzy praktycznej i znajomości podstaw teoretycznych, to wprowadzają właśnie taki zamęt, że wszystko się kojarzy ze wszystkim. Globalizacja ma dobre i złe strony, ale naprawdę to, że są ogromne banki i że one mogą mieć wpływ na polityków, to też jest fakt, ja temu nie przeczę. Natomiast banki centralne w normalnym kraju są potrzebne, czuwają nad bezpieczeństwem całego systemu bankowego i zazwyczaj robią to skutecznie.
Pani profesor, na zakończenie naszego dzisiejszego programu dosłownie dwa zdania. Bank centralny narodowy czy europejski?
Na pewno w tym okresie, w którym jesteśmy, narodowy. Trudno mi sobie wyobrazić, co może być za lat 10, 15, 20, bo może być tak, że rzeczywiście lepiej będzie, tak jak kiedyś nie wyobrażano sobie, że może być bank publiczny, tylko myślano, że zawsze bank centralny musi być bankiem prywatnym, że pieniądz musi być oparty o złoto, a potem się okazało, że może funkcjonować bardzo dobrze, chociaż nie ma więzi z kruszcami, więc trudno mi jest powiedzieć, co będzie za jakiś czas, bo to może być 10, 20, a może 100 lat. Na razie, w tym okresie, w którym jesteśmy, powinniśmy za wszelką cenę bronić suwerenności Narodowego Banku Polskiego i jego organów, bo bank centralny w Polsce to są 3 organa. Prezes, Zarząd i Rada Polityki Pieniężnej. Nie poszczególni członkowie, którzy mogą mieć różne pomysły i różne rzeczy opowiadać, tylko Rada jako całość, która podejmuje zbiorowe decyzje, bo jest ciałem zbiorowym. Wszystkie dokumenty dotyczące Narodowego Banku Polskiego, jego decyzji są publikowane. Wystarczy wejść na stronę Narodowego Banku Polskiego, trochę sobie trudu zadać, bo tam rzeczywiście tych zakładek jest mnóstwo i ci, którzy są zainteresowani tą problematyką, mogą sobie spokojnie to poczytać. Poza tym być może, że jedna z uczelni warszawskich będzie taką szkołą, gdzie będziemy kształcili ludzi specjalnie dla bankowości centralnej, bo właśnie ta bankowość centralna jest trochę jak gdyby asymetryczna w stosunku do tego, co się dzieje w tej normalnej komercyjnej. To, co ja powiedziałam przed chwilą panu, który tam pytał o te kursy. Dla normalnego człowieka, jak ma gotówkę, to są aktywa, ale dla banku centralnego gotówka to są właśnie pasywa. I to jest coś właśnie, co tak trudno czasami zrozumieć. Dobranoc, szczęść Boże. Cieszę się, że miałam okazję tutaj przed państwem wystąpić. Wiem, że temat jest trudny, wokół niego jest dużo zamieszania, ale naprawdę słuchajcie państwo fachowców, a nie autorytetów, którzy są autorytetami bez wątpienia, tylko trochę w innym obszarze.
Bank Centralny Narodowy czy Europejski to był temat, który podejmowaliśmy dzisiaj w rozmowach niedokończonych. Naszym gościem była pani profesor Grażyna Ancyparowicz, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, były członek Rady Polityki Pieniężnej, wykładowca akademicki. Pani profesor, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy.
To ja dziękuję.